Witam serdecznie, szczęść Boże. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za tą możliwość podzielenia się z Wami paroma refleksjami czy przemyślenia wspólnie sprawy między byciem mężczyzną a kapłanem, sprawy relacji mężczyźni-kapłani. Zanim wejdę w temat i zanim zaczniemy się nad tym zastanawiać, sam się zastanawiałem, dlaczego, co ja tutaj robię i dlaczego tu jestem. No. Fakt, że zajmuję się Pismem Świętym, więc jakoś to upoważnię do tego, żeby trochę mieć prawo do powiedzenia, co Pismo Święte mówi na taki, a nie inny temat. Więc może to dlatego, może też dlatego, że odprawiam u Świętej Jany w kolegiacie w Krakowie mszę świętą 21:30 już prawie od 10 lat. I to jest jedna chyba z nielicznych mszy w Polsce, gdzie więcej jest mężczyzn. Prawie co roku, jak liczymy, to jest 100 mężczyzn więcej. Jak przychodzi 500-600 osób, to prawie setka jest więcej mężczyzn niż kobiet. O tyle dziwne, że dwie msze wcześniej to jest za 150 kobiet więcej niż mężczyzn, czyli na mszy akademickiej. No i próbowaliśmy przez lata się dowiedzieć, dlaczego ci faceci chodzą, a nie kobiety częściej, no ale nie ma teorii satysfakcjonujących. Niektórzy mówią, że to dlatego, że to są ci faceci, co cały dzień sprzątają, gotują w niedzielę, no i wreszcie mają czas, żeby po prostu się pomodlić, nie? I inna teoria, że to są ci, co nie lubią małych dzieci, jak one wrzeszczą, nie mogą zasnąć, to ja pójdę sobie chociaż do kościoła. Bardzo mi się też podoba teoria, że to jest kacmsza, że tak naprawdę tak zabalowali w sobotę, że no nie mogą się zebrać w niedzielę, ale jednak sumienie im mówi, a no przynajmniej na ostatnią pójdę. Może też dlatego, że jest krótka, 40 minut, no to wolimy szybko, nie lubimy jakichś rozgadywanych rzeczy, nie wiem. Ale nie mam jakiegoś specjalnego doświadczenia w sensie w byciu duszpasterzem tylko dla mężczyzn, chociaż jak się z księdzem i wiadomo, w naszej pracy i posłudze, no to dużo jest takich aspektów jak ministranci, czy lektorzy, czy seminarium, czy formacja kapłańska, że się człowiek spotyka tylko z mężczyznami. Temat jest mega ważny i też interesujący dla nas księży, jak żyć z facetami normalnymi, z mężczyznami, jak tworzyć relacje. No i myślę, że też w drugą stronę, nie? Jak tworzyć relacje z księżmi, ale też jak odkrywać sobie kapłaństwo jako mężczyzna, co to znaczy, że jestem kapłanem, czy jestem kapłanem, jak mam to rozumieć. Zaskakujące jest to, jeszcze zanim wejdę też w temat, że powiem szczerze, kiedyś z taką wspólnotą, którą prowadzę przy Świętej Annie, nazywa się 120, robiliśmy takie badania czy analizę, ankietę, jakie są cechy typowe dla mężczyzn i kobiet. I wyobraźcie sobie, że nie znaleźliśmy żadnej cechy, która byłaby typowo męska. Ani żadnej cechy, która byłaby typowo żeńska. Że wyszło z tego, że jedynie czym się różnimy, to biologią. Że jak ktoś mówił na przykład, że nie wiem, że kobiety gadają, no to zaraz podawali przykład księdza, że mogą faceci mówić więcej. Albo że ktoś jest po prostu bardziej emocjonalny. To się okazało, że są kobiety mniej emocjonalne, a są też faceci, którzy są emocjonalni. Że tak naprawdę są pewne tendencje, że u facetów jest tak, czy u kobiet tak, ale nie ma co generalizować, że pewne sprawy tak naprawdę są ludzkie, ogólnoludzkie. Więc może być tak, że chociaż jesteś mężczyzną, to nie do końca do ciebie będzie docierało, bo to nie jest kwestia specyfiki jakiejś twojego charakteru. Natomiast zwrócę jeszcze uwagę tylko na to, że w Piśmie Świętym słowo kapłan w Starym Testamencie kohen występuje 750 razy, a w Nowym Testamencie, jak już dodamy do tego słowo hiereus, no bo Nowy Testament jest napisany po grecku, to mamy łącznie ponad 900 razy wspomniane słowo kapłan. Dlaczego to jest ważne? Bo to pokazuje, że kapłaństwo jest rzeczą absolutnie normalną, częstą, że to nie jest rzecz marginalna. Dlatego warto się zastanowić, co to znaczy, że mężczyzna jest kapłanem, skoro jest to rzecz, tak można powiedzieć, codzienna, przynajmniej na kartach Pisma Świętego. Najpierw musimy sobie ustalić pojęcia, bo bez tego to w ogóle nie zrozumiemy, o co chodzi. Czyli co to jest kapłan, co to jest kapłaństwo służebne i co to jest kapłaństwo powszechne. I potem będziemy sobie mogli pójść dalej. Moje wystąpienie będzie się składało generalnie z dwóch części. Najpierw przyjrzyjmy się Pismu Świętemu. Bo jak zrozumiemy, na czym polega kapłaństwo, jak zrozumiemy, jakie są cechy kapłaństwa, jak zrozumiemy, jakie są problemy, jakie są rzeczywistości, to wtedy łatwiej nam będzie to przerzucić na swoje życie, co ja jako facet, jako mężczyzna mam robić jako kapłan i też w jakich ja mam być relacjach do kapłanów. A więc jeśli chodzi o definicję kapłaństwa, czy o rozumienie, co to jest kapłan, to są takie trzy podstawowe cechy, które zawsze kapłan robi. Po pierwsze, zawsze kapłan, i to w każdej religii, był pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Między Bogiem a ludźmi. Czyli tak jak murarz kojarzy się z murem, jak pianista kojarzy się z pianinem, jak wiele innych zawodów kojarzy się po prostu z czymś konkretnym. Ktoś, kto pracuje w sklepie ze sklepem, tak ksiądz musi się kojarzyć z Panem Bogiem. Jakby to trzeba od razu tak powiedzieć. Aha, to jest specjalista od Pana Boga. Jeśli mam jakieś sprawy związane z Panem Bogiem, jeśli chcę się coś dowiedzieć, cokolwiek zrobić, to od tego jest ksiądz. Tego nie zrobi ktoś inny. Że to tak było na całym świecie. Więc tu, jeśli chodzi o kapłaństwo, to myślimy takimi kategoriami, że jeśli jestem mężczyzną, jeśli jestem ojcem, jeśli jestem mężem, to jeśli ja jestem też kapłanem, to też muszę myśleć o takiej sferze moja relacja do Pana Boga. To jest ta część mojego życia, które mówi mi, że to jest moja relacja i moje pośredniczenie dla innych do Pana Boga. Druga rzecz to jest ofiara. We wszystkich praktycznie religiach kapłani byli odpowiedzialni za to, żeby składali ofiary Panu Bogu. Ludzie przynosili różne dary, oni składali to Panu Bogu. Nieraz te ofiary nawet spalali całkowite. I to był taki dowód dla Pana Boga, też dla ludzi, że ludziom zależy, że się poświęcają i dlatego Pan Bóg ma ich wysłuchać. To jest o tyle ważne, że jako mężczyzna muszę pamiętać, że jeśli jestem kapłanem, to w część wpisaną jakby w istotę mojego życia, bycia mężczyzną, to jest ofiara. Że ja muszę też składać ofiarę, swoją, czasami inną ofiarę, ofiarę kogoś innego. Ta ofiara może mnie boleć, ale że to jest nieuniknione, że to kapłaństwo to nie jest coś takiego, co się kojarzy po prostu z samymi pochwałami czy z czymś, co jest pozytywne. Częścią kapłaństwa jest absolutnie ofiara. Trzecia sprawa, kapłan w religiach bardzo często przekazywał również wolę Boga. Czyli ludzie przychodzili do świątyni, pytali, czy to Zeusa, czy pytali bogów greckich, czy w Jerozolimie Boga Izraela, pytali, co Bóg na ten temat chce powiedzieć, czy ma powiedzieć. I kapłan czasami interpretował, mówił, taka jest wola Boża. To dzisiaj tradycyjnie robią księża na kazaniach, czy w konfesjonale, ale nie łudźmy się, również człowiek świecki spokojnie tłumaczy przecież wolę Bożą swoim dzieciom, tłumaczy nieraz znajomym, no bo jest kimś, kto jako chrześcijanin może spokojnie powiedzieć, co Bóg ma do powiedzenia. Oczywiście my mamy taki problem, zwłaszcza faceci, zwłaszcza ci, którzy są może mniej wykształceni, że myślą sobie, co ja powiem, ja się na tym nie znam, nie? Ale prawie 10 lat prowadzę kręgi biblijne w Krakowie, 4 grupy po 25 osób, świeckich ludzi i nie zdarzyło mi się przez 10 lat usłyszeć herezji od świeckich. A jest też trochę panów. Nie zdarzyło mi się spotkać kogoś, kto by mówił bez sensu. Nie zdarzyło się takie spotkanie, żebym ja się czegoś z niego nie nauczył. My mamy dużo do powiedzenia. To nie jest tak. Pewno, że wielu z nas lepiej zna się na mostach, na samochodach, na internetach. To jest normalne. Każdy z nas jest jakimś specjalistą od czegoś. Ale trzeba powiedzieć szczerze, że macie też takie doświadczenie Pana Boga, które jest wystarczające, żeby po prostu o nim powiedzieć. No, nie skończyłeś pedagogiki, a być może wychowałeś jedno, drugie czy trzecie dziecko, nawet o wiele bardziej owocnie niż profesor belwederski z pedagogiki, który po prostu dzieci nie ma. Więc tu, żeby sobie jasno powiedzieć, jeśli myślę kategoriami mężczyzny jako kapłan, to myślę o tym, czy ja jestem pomostem do Pana Boga dla innych. Myślę o tym, czy potrafię składać ofiary i myślę o tym, czy po prostu potrafię mówić nieraz innym ludziom, no wiesz, taka jest wola Boża, tak Pan Bóg ma na myśli, czy takie jest zdanie Boże. To jest taka najbardziej ogólna definicja, czy próba zrozumienia, co to znaczy być kapłanem. Co to jest kapłaństwo służebne czy hierarchiczne? No dzisiaj w Kościele myślimy o księżach, myślimy o biskupach, ale powiedzmy sobie ogólnie kapłaństwo już w Starym Testamencie takie służebne czy hierarchiczne to byli kapłani, którzy byli wybierani specjalnie, żeby właśnie robić te rzeczy, czyli służyć w świątyni, składać ofiary, być dla ludzi. W Starym Testamencie było to jedno pokolenie Lewiego, a dokładnie mówiąc w pokoleniu Lewiego był ród Aarona i Aaron i jego synowie jakby zapoczątkowali kapłaństwo, czy ród kapłański i teraz kapłanem się zostawało przez dziedziczenie, czyli z ojca na syna. Ojciec był kapłanem, no to syn też był kapłanem. Czyli nie mieli takiego dużego wyboru, nie? Po prostu no, musiałeś być kapłanem, czy urodziłeś się. Ojciec był szlachcic, to ty też szlachcicem. Więc w tym sensie to jest taki piękny obraz ze Starego Testamentu, bo pokazuje, że kapłaństwo może być dziedziczne. Czyli jak ja jestem mężczyzną, ja jestem ojcem, to co z tego, że nie mam powołania takiego do kapłaństwa, ale jest w jakim sensie też we mnie jest ta część dziedziczna, że to znaczy, że ja mam to robić, mam być kapłanem, ale nie w znaczeniu oczywiście hierarchicznym czy służebnym. Czyli mamy część takich ludzi, jak ja na przykład jestem, którzy swoje życie poświęcają czy nie poświęcają, decydują się, są powoływani przez Boga po to, żeby po prostu co robić? Być pomostem do Pana Boga dla ludzi, składać ofiary, w naszym przypadku ofiarę eucharystyczną zwłaszcza, no i tłumaczyć wolę Bożą, czyli mówić kazania, spowiadać ludzi i to jest ta część. Natomiast ta część była też w Starym Testamencie kapłaństwa hierarchicznego. Natomiast z Nowym Testamentem pojawia się bardzo ciekawa koncepcja kapłaństwa powszechnego. Że wszyscy jesteśmy kapłanami. I powiedzmy sobie nawet tak szczerze, że jak tak się uczciwie czyta Nowy Testament, to my księża to mamy bardzo dużo pod górkę, bardziej pod górkę niż wy. Bo o ile można znaleźć teksty, które mówią o tym, że wszyscy jesteśmy kapłanami, to ciężko znaleźć teksty, że są kapłani hierarchiczni. To dopiero powstaje pod koniec pierwszego wieku, czy częściej się po prostu o tym mówi. Zobaczmy trzy takie teksty z Apokalipsy, które nas troszeczkę ustawią w tym takim świadomości, że naprawdę wszyscy jesteśmy kapłanami. Pisze tak, pierwszy rozdział Apokalipsa. Jan od siedmiu kościołów, pokój od tego, który jest i który był, tak skracam trochę, i od Jezusa Chrystusa, temu, który nas miłuje i który przez krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i cześć na wieki wieków. Czyli kto nas zrobił kapłanami wszystkimi? Zrobił nas Jezus. Zrobił nas kapłanami Boga swojego Ojca. Przez swoją krew uzdolnił nas do tego. Każdy jest kapłanem dlatego, że Jezus Chrystus nas do tego uzdolnił. To nie jest mowa o prezbiterach tylko, to nie jest mowa tylko o księżach. To jest ewidentne sformułowanie, że tak jak w Starym Testamencie kapłani mogli być tylko z rodu Aarona, tak w Nowym Testamencie kapłanami są wszyscy. To jest kapłaństwo powszechne. Piąty rozdział. Bo zostałeś, godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęci otworzyć, bo zostałeś zabity i krwią twoją nabyłeś dla Boga ludzi z każdego pokolenia, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi. Znowu, bardzo podobna idea. To Jezus przez swoją śmierć uczynił każdego z nas kapłanami i z tym kapłaństwem wiąże się królowanie. No, my mężczyźni lubimy rządzić, lubimy być królami. No i rzeczywiście jesteś powołany do tego, żeby być królem, żeby być po prostu kapłanem. Że jest to jakieś takie, ja wiem, że to trochę brzmi takie kosmiczne, nie, że no... Chcę być kapłanem, jak szamanem, albo jakimś, nie wiem, tym. Ale jest w tym bardzo duża taka moc. Ludzie kochani, masz w sobie moc, Chrystus ciebie zrobił moc bycia pomostem do Pana Boga, składania ofiar i tłumaczenia woli Bożej. To samo 20 rozdział. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować 1000 lat. Końcówka troszeczkę dodaje, że to nie tylko Boga kapłanami, ale i Chrystusa, bardzo pięknie, ale znowu pokazuje, że my wszyscy jesteśmy kapłanami. I kateizm Kościoła katolickiego tak samo jasno to rozdziela, że jest kapłaństwo powszechne, każdy chrześcijanin jest na mocy chrztu kapłanem, jest kapłaństwo hierarchiczne czy służebne. I o ile nie ma problemów, bo ja myślę, że nie ma żadnego człowieka na świecie, który by nie wiedział, co to są księża. Nie? No, generalnie można się zorientować, czy rabini, czy imamowie. Natomiast już taka świadomość, że czy ty wiesz, że jesteś kapłanem, no to nie wiem, spróbujcie się zapytać jutro przez telefon jakiegoś wujka czy kolegi, czy wiesz, że zostałeś kapłanem, a pamiętasz datę? No myślę, że nikt takimi kategoriami nie myśli. A przecież każdy z nas czuje podświadomie, że to, że nauczycielka jest nauczycielką, to nie znaczy, że tata nie jest nauczycielem. Ile tata rzeczy nauczy dzieci? Nieraz nawet więcej niż nauczyciel, nie? Natomiast on z profesji nie jest nauczycielem, ale uczyć uczy, nie? Więc w tym sensie trzeba też to tak rozumieć. Popatrzmy teraz, jak już wiemy, co to jest kapłaństwo, jak już wiemy, na czym ono polega, to przypatrzmy się kapłanom w Starym Testamencie, bo może niektóre ich cechy pomogą nam odkryć też w sobie to, co powinniśmy robić, albo to, co w sobie mamy. W Starym Testamencie czytamy o Melchizedeku, pierwszy raz człowiek nazwany kapłanem w ogóle w Starym Testamencie, król Szalemu, potem się to nazywało Jerozolima, że wyniósł chleb i wino, a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego. Ponieważ był kapłanem Boga Najwyższego. No i pobłogosławił Abrahama, a Abraham za to, że mu pobłogosławił, no to mu oddał dziesięcinę ze swojej części. Ciekawe jest to, że już na samym początku jest, kapłaństwo jest związane z ofiarą. I proszę pomyśleć, jak Pan Bóg też wszystko to na świecie poukładał, że przy pierwszym wspomnieniu o kapłanach mówi o chlebie i winie. O rzeczach absolutnie najbardziej powszednich, ale też o rzeczach czy materii, która potem stanie się materią Eucharystii mszy świętej. Więc jeżeli to tak jest przemyślane, jeżeli potem nazwane jest, w psalmie 110 mówimy o jesteś kapłaniem na wieki na wzór Melchizedeka, jeżeli Jezus nazwany jest w liście do Hebrajczyków kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka, to możemy powiedzieć, że Pismo Święte tak nas przygotowuje, czy tak przedstawia to wszystko, że pokazuje, że to ma sens, że to ma pewien ciąg logiczny, że to zmierza do jakiejś historii, do jakiegoś celu, że to nie jest tak, że my żyjemy tutaj nie wiadomo dlaczego. Bóg nas postawił w tym miejscu, mamy jakieś cele do zrobienia i to wszystko służy jakiemuś ogólnemu celowi kosmicznemu czy światowemu. O kapłanie na przykład Józef Egipski się ożenił z córką kapłana Asenat, córką kapłana z On, imieniem Potifera. To o tyle jest ważne, raczej ważne, nieważne. Tak samo Mojżesz miał teścia, który był kapłanem Madianitów, że zauważcie, że oni też są nazywani kapłanami. No bo może być takie zdziwienie, że to ja jestem kapłanem, ksiądz jest kapłanem, no ale wiecie co, żeby kapłanem był jakiś kapłan Zeusa? Ja pamiętam, nieraz miałem takie spiny w Rzymie, zwłaszcza na studia, jak widziałem kobietę pod koloratką, albo już w ogóle, jak już była z krzyżem w czerwonej koszuli, to sobie myślę, no co ta baba robi, przepraszam, w bazylice świętego Piotra, nie, a to biskup nawet, nie? Bo mi się wydawało, jakim prawem, przecież kapłaństwo to tylko katolickie, to tylko nasze. Albo jak widziałem księdza anglikańskiego całującego się z dziewczyną czy z żoną w metrze, to sobie myślę, o kurczę, tak pod koloratką, jak ja bym tak spróbował, to by nie zwał była chryja, nie? Ale mówię, to jest całkowicie inny, że przecież to, że on też się nazywa ksiądz czy kapłan, nie? Że ja mogę mieć takie poczucie, że to nie nasz, nie? Ale nie, żeby mieć spokojnie. W Piśmie Świętym prorocy są Pana Boga właściwego, są prorocy Bala. To jeszcze nie wiadomo do końca, po której stronie jest prawda, ale żebyśmy się też nie kłócili o takie rzeczy, że o, czemu on jest księdzem. Nawet czasami są takie bonusy. Pamiętam w Londynie, nie? W Londynie, w Westminster Abbey, jak trzeba było zwiedzić, no to trzeba zapłacić 8 funtów za wejście, nie? No i ja wyciągam portfel, ale byłem pod koloratką i kobieta mówi, że księża mają za darmo. Ale ja mówię, ale ja nie jestem anglikańskim, tylko katolickim. A to nieistotne. Księża mają za darmo. Ja sobie wtedy pomyślałem, a jednak jest jakieś kapłaństwo wspólne dla różnych religii czy różnych denominacji. Więc nie burzymy się, że nazywamy kapłanami buddyjskimi czy hinduskimi. Po prostu no, taka nomenklatura jest. W Starym Testamencie kapłanami są tak ważne postacie jak Jeremiasz z rodu kapłańskiego, Ezechiel, prorok, który był kapłanem, księga Ezechiela 1:3. I to jest mega ciekawe, że skoro Ezechiel potrafił być kapłanem, a został powołany do bycia prorokiem, i skoro Jeremiasz był kapłanem i został powołany do bycia prorokiem, to też ja muszę rozumieć, że można pewne rzeczy łączyć, nie? Że możesz łączyć, że na przykład taki Heller jest księdzem, ale też potrafi być specjalistą od kosmologii, nie? Że ty jesteś ojcem, czy jesteś mężem, ale możesz też być kapłanem. Że to nie jest tak, że jak jestem mężem, to tylko jestem w relacji ja i żona. Że pewne rzeczy można łączyć i to łączenie wcale niekoniecznie wpływa na rzeczy złe. No bo Jeremiasz i Ezechiel to akurat są niesamowicie poważne postaci. Parę takich cytatów trudniejszych może ze Starego Testamentu. Trudniejszych, to znaczy cięższych o kapłanach. Kapłani nie mówili, gdzie jest Pan. Uczeni w piśmie nie uznawali mnie. Pasterze zbuntowali się przeciw mnie. Prorocy głosili wyrocznie na korzyść Baala i chodzili za tymi, którzy nie dają pomocy. Jeremiasza 2:8. Do każdej grupy ma zarzut prorok Jeremiasz, a do kapłanów ma taki zarzut, że nie mówili, gdzie jest Pan. Czyli jeżeli ja jestem kapłanem, jako kapłaństwo powszechne, jako świecki człowiek, no to też jest moim zadaniem mówić, gdzie jest Pan, gdzie jest Pan. Czy ja potrafię pokazać dziecku, żonie, znajomym, gdzie jest Bóg? Czy ja potrafię dać świadectwo? Ezechiela 7 rozdział. Klęska za klęską spada, wieść okrutna nadchodzi jedna za drugą. Będą domagać się od proroka objawienia, lecz kapłanowi zabraknie nauki. Może być tak. To, co najbardziej nie lubimy mężczyźni, po prostu przegrywać, nie? Przegrywać. Kapłanowi zabraknie nauki, również nie tylko nam, księżom, również świeckim może zabraknąć po prostu pomysłu. Nie wiesz, no nie wiesz, co powiedzieć dziecku. No. 15 lat wychowujesz syna, wydałeś na niego już 97 tysięcy, poświęciłeś wiele nieprzespanych nocy, byłeś w szpitalu może 18 razy, a Gostek mówi ci, że go nie kochasz, bo mu nie dajesz 20 zł. I ty mówisz, przecież to nie ma żadnej logiki. Przecież w ogóle nie opłaca. No. Normalnie powinieneś go przejechać czołgiem, ale nie masz czołgu, nie? Więc po prostu zastanawiasz się, co zrobić. No nie wiesz, co zrobić i mówisz, no nie masz nauki, no nie masz nauki. Przeczekasz te 2-3 lata, mając nadzieję, że nie zrobi tobie i sobie krzywdy, może wyjdzie z tego okresu jakiegoś takiego dziwnego. Może być taki moment, to jest bardzo trudny moment, my też taki moment mamy w konfesjonale księża, że no nie wiesz, co powiedzieć, nie? Ktoś przyjdzie do ciebie, no nie wiesz, co powiedzieć, no zabraknie ci nauki, nie? Że jest takie nieszczęście, że no nie przeskoczę. I wtedy patrzę na tego Jezusa Chrystusa, najwyższego kapłana, umierającego na krzyżu, no i co? No co zrobisz? No zabiją cię. No. Zabiją cię, umrzesz i cała nadzieja, że ktoś cię skrzesi, że nie zostaniesz po prostu w tym dole, bo inaczej to byś powiedział, że to jest bez sensu. Umieć też przegrać, nie umieć też sobie powiedzieć, no dziecko, ja ci nie poradzę. No. To nie jest całkowita porażka, no. Ja tak od rodziców słyszałem w sprawie szkoły, to było bardzo dobre zawsze, bo mój tata nie skończył podstawówki, potem jeszcze kończył klasę jakby tam zaocznie, żeby mieć podstawówkę. Moja mama tylko podstawówkę skończyła. Cokolwiek w szkole, jak nie wiedziałem, to my ci nie poradzimy, my się nie wiemy. No, ja się nie obrażam o rodziców, no po prostu czasem zabraknie kapłanowi nauki. Dopełnił Pan swej zapalczywości, wylał żar swego gniewu z powodu grzechów jej proroków i przestępstw jej kapłanów, którzy w jej środku rozlali krew sprawiedliwych. Księga Lamentacji opowiada o tym, że świątynia została zburzona między innymi dlatego, że ludzie byli grzeszni, że prorocy grzeszyli, a kapłani mieli takie przestępstwa, że mordowali innych. To jest bardzo mocne słowo. Ale no, jesteśmy realistami i wiemy doskonale, że mężczyzna może zamordować. Ksiądz może zrobić krzywdę. Może zrobić krzywdę i teraz Pismo Święte mi mówi, żebym się nie dziwił, ale z drugiej strony mi mówi, żebym pamiętał, że są konsekwencje. Że są konsekwencje. Niektórzy mówią, jak to? Dowiedzieli się z akt, że był tajnym współpracownikiem, że ojejku, wyszło po prostu. No i co z tego, że wyszło? Pan Bóg ma wszystkie akta. Więc ci, którzy umarli, a o nich nie wyszło, to niech się nie cieszą. Lepiej po prostu cierpieć za życia niż po śmierci. To jest rzecz, która taka mocna, która nam mówi, no ludzie, nie spodziewajcie się, że, bo ktoś jest zdziwiony, że czemu się tak ojciec zachował, czy czemu mąż się tak zachował, czemu się tak ksiądz zachował. Ludzie są nieraz wredni, no. Są cholernie wredni, no. I teraz oczywiście moglibyśmy powiedzieć, dlaczego Piotr się zaparł, dlaczego Judasz sprzedał za 30 srebrników w ogóle, mega niepoważne, nie? Dlaczego weźmie taki Hitler i zrobi taką akcję, że kilkadziesiąt milionów sprzątnie po prostu, no ludzie są mega okrutni, nie? I ja muszę mieć świadomość, że człowiek jest bestią tak inteligentną, że zrobi krzywdę, jaką bestia nieinteligentna nigdy nie zrobi, nie, na świecie, nie? Nie wiem, czy był jakikolwiek holokaust zwierząt, które zwierzęta zrobiły, nie? Więc muszę mieć też świadomość takiego realizmu, że kapłaństwo kapłaństwem, godność godnością, chrześcijaństwo chrześcijaństwem. Ale jak mówi święty Paweł w liście do Koryntian, że w 5 rozdziale, że takie rzeczy, jak się zdarzają między chrześcijanami, to nawet poganie takich grzechów nie robią. Nie? I to nie jest przyzwolenie, tylko też taka świadomość, że to, że jesteś mężem, ojcem, że chodzisz do kościoła, to wcale jeszcze nie znaczy, że nie zrobisz jakiegoś mega numeru, z którego się będziesz musiał spowiadać czy tłumaczyć przez lata. Jak popatrzymy na Nowy Testament, to też są ciekawe rzeczy. Przejdźmy do Ewangelii. Bardzo mało się mówi o kapłanach w Ewangelii. No to jest ciekawe, że bardzo mało się mówi. I na przykład pierwszy raz mamy wtedy, kiedy, znaczy pierwszy, no, Ewangelia Mateusza w 8 rozdziale opowiada o uzdrowionym z trądu i Jezus mówi do niego, idź pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przypisał Mojżesz na świadectwo dla nich. W ogóle dziwny tekst. No bo Jezus, skoro jest kapłanem, skoro uzdrowił, to po co chodzić jeszcze do kapłanów Starego Testamentu? Ale Jezus niesamowicie szanuje przepisy. Przecież on tak naprawdę nie łamał przepisów prawa. On pokazał wszystko, że można być przepisowym, umrzeć i jeszcze zbawić świat. Bo my nieraz tak myślimy, a to wszystko przez przepisy. No. Gdyby inne przepisy były w kościele, to ja na pewno byłbym porządnym katolikiem, chrześcijaninem. Nie. Jak jesteś porządny, to jesteś w stanie dostosować się do przepisów, nawet nieraz dziwnych. No. My księża nie jesteśmy mistrzami nieraz dziwnych przepisów. Jesteś ojcem, posyłasz dziecko do komunii, czy do bierzmowania, albo do sztu i dziwisz się, mówisz, no ja bym to inaczej poukładał, no ale... No ale co, no my też się dziwimy różnym przepisom państwowym, nieraz robotniczym, innym. No po prostu no, trochę takiego dystansu mieć, że to nic się nie stanie, że ktoś ma taki świat i takie zobowiązania, czy takie przepisy. No i no cóż, idę, wchodzę do meczetu, no i ściągam buty, no i co? No po prostu muszę pomyśleć tylko wcześniej, jak ubieram skarpety, czy są całe, żeby nie było obciachu. Natomiast no, się człowiek dostosuje. Inny fragment. Żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. No to jest mocny tekst. Bo pamiętacie, że Zachariasz był żonaty z Elżbietą? Mówi Pismo Święte, że byli oboje sprawiedliwi i postępowali nienagannie wobec wszystkich przykazań i pomimo tego nie mieli dzieci. Dzisiaj nie mieć dzieci jest nieszczęście. Ale nie mieć dzieci w Starym Testamencie to była tragedia. Nie mieć dzieci wtedy to był dramat. I dramat ludzi, którzy są super wierni, super nienaganni, super sprawiedliwi. I to jest ten moment, kiedy ty jako mężczyzna, jako ojciec, jako mąż przeżywasz sobie kapłaństwo zachariaszowe. To znaczy jesteś w porządku, wszystko zachowujesz, a nie idzie. No nie idzie, nie idzie. Jeszcze przez innych jesteś po prostu jakoś wyśmiewany, że popatrzcie, no i co z tego, że chodzisz do kościoła, co z tego, że słuchasz, czy uczestniczysz w oblężeniu Jasnej Góry, co z tego, że jedziesz pielgrzymki, jak popatrzcie, tamten jest bezbożny i ma lepiej. Więcej zarabia, bardziej mu się powodzi. Wiecie, ile ludzi musiało się śmiać w życiu Zachariasza? No popatrzcie, tamtym nie ma dzieci, a jaki drań. No to jest taki ciężki moment, jak człowiek jest w porządku, a widzi, że nie ma z tego żadnych owoców. Bo to ciężko mieć taką wysoką wiarę, która wie, że na owoce czasem trzeba poczekać, a owoców czasem można w ogóle nie zobaczyć, jak Karol de Foucault, albo jak Cyprian Kamil Norwid. Zawsze mnie zastanawia, jak on umierał z taką świadomością, czy nie zmarnował sobie życia z tego powodu, że był poetą. Jakby był murarzem, to może by przynajmniej stać go było na pogrzeb. A Faustyna Kowalska? Przecież tak naprawdę oni owoce największe widzą dopiero po śmierci, czyli widzą, no jak widzą, nie? To jest trudne, nie? Że jako ojciec mieć świadomość, że może ja nie zobaczę za życia owoców. Może ja nawet nie zobaczę, że moje dziecko się nawróci albo że będzie porządne, ale dopiero po śmierci się okaże, że mój wnuk, który wyrośnie z tego ojca, który będzie pamiętał dziadka, to on będzie niesamowity, czy wyda owoce. To jest ciężkie. To jest mega ciężkie być takim, przeżywać kapłaństwo zachariaszowe, to znaczy być w porządku, a jednak nie widzieć owoców. Inny kapłan w Ewangeliach to mamy tego z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Pamiętacie, gość pobity na drodze, leży półumarły, przechodził tą drogą kapłan, zobaczył go i minął. Lewita, pomocnik kapłana, to samo, minął go. Antipareltchen. Parerchomaitis przechodzić obok, ale anti, tak po polsku anty. To jest przejść tak, żebyś był nastawiony do niego negatywnie. Nie wiem, czy tak przechodziliście nieraz. Widzisz, że żebrak stoi na ulicy po lewej stronie, to przechodzisz na prawo, nie? Po prostu odwracasz się lekko, albo po prostu nie chcesz go widzieć, nie chcesz mieć z tym nic do czynienia. Albo ktoś się na przykład bije, jest jakaś akcja. To przechodzę po prostu, żeby być anty, nie? Że nie tylko przechodzę obok, ale też jestem anty do kogoś nastawiony. Może tak być. Możesz mieć sobie takie odczucia. Zaskakujące, bo wracał ten kapłan pewno do Jerycha z Jerozolimy. Już był po służbie, bo gdyby był przed służbą, no to rzeczywiście można by myśleć kategoriami, że nie chciał się dotykać, byłby zanieczyszczony, nie mógłby spełniać wtedy kultu. No, mógł myśleć jakimiś takimi kategoriami wygodnymi czy niewygodnymi. Ale to też pokazuje dramat, nie? Że możesz być blisko Pana Boga, a to bycie blisko Pana Boga jest niebyciem blisko człowieka. Że co z tego, że chodzisz do kościoła, co z tego, że odmawiasz różańce, co z tego, że po prostu wziąłeś udział w jakichś rekolekcjach, a okazuje się, że ty w ogóle jesteś nieludzki, nie? Że nie potrafisz pogadać z teściową, nie posiedzisz z dzieckiem, z kolegą w pracy nie jesteś, bo co? Bo ty masz fazę religijną, nie? Masz zajawkę, że religia, a nie ma człowieka. Może tak być. Może do tego stopnia gdzieś w nas uderzyć takie skręcenie religijne. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Bardzo ciekawy fragment początku Ewangelii Jana, który mówi o tym, że jedną z roli kapłanów było sprawdzanie, czy ktoś jest Mesjaszem, czy nie. Sprawdzanie. No i tu faceci są w tym dobrze, nie, że sprawdzam, czy to auto jest dobre, sprawdzam, czy ta działka jest legalna, sprawdzam, czy ten dom, czy to mieszkanie można takie rzeczy, czy farbę sprawdzam. Tak jak gotujemy, czy ktokolwiek robi to w kuchni, sprawdza, czy ta potrawa jest dobra. Trzeba sprawdzić, trzeba naprawdę sprawdzić. Dużo jest takich grup religijnych w Polsce, dużo jest takich ruchów, dużo jest różnych, może sekt nie, ale trzeba jakby sprawdzić, bo to jesteś też odpowiedzialny, bo ty wciągniesz w to rodzinę, wciągniesz żonę, wciągniesz dzieci. Jak wejdziesz w jakąś grupę, która po prostu jest destrukcyjna albo nie jest dobra, to musisz sprawdzić. Jakby to też jest jedna z rzeczy, która należy do kapłana, czyli pytanie, czy to jest prawdziwy Mesjasz. Jak popatrzymy na życie po śmierci Jezusa, nadzieje apostolskie, to znów mamy 2-3 takie ciekawe fragmenty. Kiedy przemawiali do ludu, podeszli do nich kapłani, dowódca straży świątyny oraz saduceusze, oburzeni, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Więc może być tak, że ty będziesz oburzony na to, co jest prawdą. Bo oni byli oburzeni na to, co jest prawdą. I tobie się wydaje, że ty dużo się poświęcasz, że ty jesteś w porządku, ale możesz być oburzony. Żeby też dać sobie czas. Bo 6 rozdział opowiada o tym, że Słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. I jednak ci kapłani potrafili uwierzyć, że Jezus jest Mesjaszem. I może być tak też w twoim życiu, że ty jako kapłan, ty po prostu jesteś oburzony. Jesteś oburzony na tą decyzję Kościoła, jesteś oburzony na to nauczanie papieża, jesteś oburzony na to, że Pan Jezus ma takie wymagania, ale trzeba czasu. Przecież Ewangelia jest pod tym względem tak piękna. Przecież to jest niesamowicie. Ja jestem zawsze pod wrażeniem, jak czytam Ewangelię i słucham o uczniach. No tak niepojętych ludzi, to myślę, że w żadnej po prostu już klasie nie ma, nie? Żeby po prostu 2 rozmnożenia chleba, jedno za drugim, a goście, jak siedzą w łódce, okazało się, że mają jeden chleb i oni rozprawiają ze sobą, że nie mają chleba, nie? Przecież no normalny człowiek, jakby miesiąc wcześniej uczestniczył w czymś takim, że z 5 chlebów Jezus nakarmił 5000, a potem nakarmił 4000, to by tylko się zapytał, Panie Jezu, a rozmnożysz dla nas 12? No co ci szkodzi, prawie jest łatwiej. To jest logiczne, nie? Byli tak niepojętni, żeby uciec po 3 latach z Golgoty, żeby się zaprzeć, żeby kobiecie nie powiedzieć, że jest uczniem. Jeszcze świetnie ta kobieta, przed którą się Piotr zaparł, to ona mówi do Piotra, czy i ty jesteś jednym z jego uczniów? Dlaczego tak powiedziała, czy i ty? Bo obok stał Jan. Ona wiedziała o nim, że jest uczniem. Wiedziała. Więc się zapyta, a co, ty też? Ty też chodzisz do Podgórza, na Podgórze do świętego Józefa? To jest normalne pytanie. Czy i ty jesteś katolikiem? Skądże, nie? No przecież, szczerze powiedziawszy, ze wstydu przed Janem powinien nie powiedzieć, no bo skoro Jan słyszał, no to przecież on mnie za chwilę może... To jest tak absurdalne. Zachowanie uczniów jest tak absurdalne, ale Bogu dzięki, że tak jest, bo to pokazuje, że my jako ludzie potrzebujemy nieraz bardzo długiego procesu. Ten Piotr odda życie za Chrystusa. Ale nie w 1 roku swojego nawrócenia, nie w 3, nie w 15, ale w którym? W 30, w 40? Żeby zobaczyć, patrzcie na Jana Pawła II i popatrzcie, to jest mój cel. Żebym jak umierał, żebym był taki spokojny, taki ufny, żeby tak ludzie byli wokół mnie. Na razie walczę, staram się, grzeszę, powstaję, ale nie tracę nadziei, że to jest pewnego rodzaju proces. Skończmy tą część biblijną na myśleniu o Jezusie jako arcykapłanie. O tym nie ma mowy w Ewangeliach, ale jeśli my jesteśmy kapłanami na wzór Chrystusa, czy mamy być na wzór Chrystusa, bo to tak zakładamy troszeczkę, to warto sobie przestudiować list do Hebrajczyków. Naprawdę, list do Hebrajczyków, jak ktoś dzisiaj wieczorem chce mieć pokutę albo chce troszeczkę zająć sobie czas, to polecam, zwłaszcza rozdział 5, 6, 7, 8, tam jest tyle o kapłaństwie Chrystusa, bo powiedzmy sobie szczerze, no to jest ideał, nie? To jest ideał kapłana i on pozwoli nam zrozumieć, na czym polega mnie jako człowieka, jako mężczyzny, na czym polega moja funkcja bycia kapłanem. Każdy bowiem arcykapłan z pomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany, w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. A więc moje kapłaństwo polega na tym, że ja mam być dla ludzi. Masz być dla drugiego człowieka, masz być dla rodziny. Jesteś w sprawach odnoszących się do Boga. Masz tę sprawę nie zostawiać tylko księdzu. To też jest twoja po prostu działka. Masz pamiętać o darach, ofiarach za grzechy. Najgorszą ofiarą jest wybaczenie, jest powiedzenie może przepraszam. Może on współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. Bardzo ciekawy tekst, bo my zaraz myślimy, jak to Jezus podlegał słabości. No tak, było mu w życiu ciężko, to nie chodzi o grzechy tylko. Ale proszę popatrzeć, jeżeli tobie jest ciężko, to będzie ci dużo łatwiej współczuć. Jeżeli tobie firma padnie, jeżeli ciebie wywalą z roboty, jeżeli ty masz takie problemy z dziećmi, jeżeli tu jest takie problemy z małżonką, to tak naprawdę to może być podstawą, że będzie ci dużo łatwiej rozmawiać z innymi, dużo łatwiej ci będzie zrozumieć syna, córkę, dużo łatwiej może ci będzie zrozumieć kolegę, czy pomóc kolegę, współczuć, łatwiej się współczuć, jak człowiek to przeżył. Nie wiem, pewno widzieliśmy to, jak ktoś był chory, nie? Był chory na raka, to od razu ten drugi, co chory na raka, o, ja to też miałem. Ty miałeś złamaną nogę, o, ja też miałem złamaną nogę, nie? Spalił się dom, o, mnie też się spalił dom. I wtedy jest jakaś taka nić, która łączy ludzi wspólnym nieszczęściem. Nikt sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga, jak Aaron. I to mówimy, to już było o tym. Jesteśmy powołani do bycia kapłanami. Aaron był powołany na podstawie powołania Bożego i potem już każdy się urodził, bo urodził się w takiej rodzinie. My jesteśmy powołani, bo Bóg nas powołał, o czym mowa jest w Apokalipsie, do tego, żeby być kapłanami. Wprawdzie i ci z synów Lewiego, którzy otrzymują kapłaństwo, mają zgodnie z prawem polecenie pobierania dziesięciny od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama. No to jest taki tekst, który czytam, żeby zwrócić uwagę na to, że w kapłaństwo w Starym Testamencie to służebne, to hierarchiczne, byśmy powiedzieli, że oni mieli z tego jakiś zysk czy cel. Jeszcze będzie mowa trochę o pieniądzach, ale żeby nie dziwić się temu, że kapłaństwo jest związane nie tylko z darami dla innych, ale też z ofiarami, które przyjmujemy dla siebie. Jak się jest świeckim, to nie ma się co mieć wyrzutów sumienia, że cóż, ja wezmę pieniądze za coś, co jest związane z Panem Bogiem, no dlaczego nie? Dlaczego ksiądz weźmie, to czemu ja nie mam brać, nie? Ale też, żeby mieć taką świadomość, że w domu, że to, że ja przyprowadzę do Pana Boga, czy będę takim pomostem właśnie, pontifex, do Pana Boga dla dzieci, dla żony czy dla innych, to ta nagroda w jakimś sensie ona będzie. Nie zawsze, czy w domu to nie będzie nagrody materialnej, nie? Trudno, żeby ci dzieci płaciły za katechezę ojcu, nie? Ale masz jakby prawo do tego owocu, czy do takiego widzenia owocowania. Tak mówiąc po męsku, czy po ludzku mówiąc, no to Panie Boże, no ja będę o Ciebie mówił, ale żebym miał z tego jakiś zysk, nie? No sorry, a czemu miałem o Tobie mówić? Czemu ja nie mam mówić o Zeusie albo o Mahomecie? No przepraszam. No jak Piotr pytał się Jezusa, Panie, co z tego będzie, żeśmy poszli za Tobą? Opuściliśmy dom, dzieci, wszystko. To Jezus mu nie powiedział, oj Piotrze, dla chwały Bożej. Albo nie powiedział, oj Piotrze, że jesteś interesowny, tylko mówi, Piotrze, 100 razy tyle domów, pól dzieci, a to się opłaca. No w którym banku? A to się opłaca. Więc my dlatego jesteśmy chrześcijanami, bo się nam to opłaca. Dlaczego ja jestem księdzem? Bo mi się opłaca. Po prostu mądrość polega na tym, że wybierasz taki bank albo taki procent, taką inwestycję, która jest najbardziej opłacalna. Nie ma bardziej opłacalnej inwestycji niż wiara w Jezusa Chrystusa, niż bycie kapłanem po prostu Boga Najwyższego objawionego przez Jezusa Chrystusa. I ja mam do tego jakieś prawo, nie? W życiu do nikogo się tak długo nie modliłem, jak do Jezusa Chrystusa. Do żadnego Boga, do żadnego po prostu człowieka. Ja z nikim tak często nie gadam, jak z Jezusem Chrystusem. Więc w pewnym sensie mam prawo do jakiejś takiej dziesięciny, do powiedzenia, Panie Boże, no jak już ta syrofenicjanka, no wiem, że jestem grzeszny. Ale to, że ja, dziecko twoje, jestem grzeszny, to znaczy, że mi się nie należy chleba od ojca, że mi się nie należy po prostu pokarmu od ojca. To nie jest kategoria tylko zasługi, kara, ale też kategoria takiej świadomości, że pewne rzeczy się należą i ta dziesięcina jest takim elementem czy symbolem, że tak jak księżom się pewne rzeczy należą, tak każdemu z nas pewne rzeczy się należą. Oczywiście mówimy o miłosierdziu, mówimy o łasce, ale też tak po ludzku o tym, żeby się nie mieć wyrzutów sumienia, że spodziewamy się owoców. Czasem przyjdą po śmierci, to prawda. No ale to ci, co są starsi, to już wiedzą doskonale, że to nie jest długo. Dożyjemy jeszcze jakoś do tej śmierci, a potem już będzie w porządku. Co mówi jeszcze list do Hebrajczyków? Ten, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Mowa o Jezusie. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo wciąż żyje, aby się wstawiać za Nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest zobowiązany jak inni arcykapłani do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. List do Hebrajczyków, 7 rozdział. Co to nam pokazuje? To nam pokazuje ideał. Ideałem jest Jezus. Ideałem kapłaństwa jest Jezus, czyli z jednej strony, jak myślicie o księżach czy o kapłanach, to żeby mieć świadomość, nie, to okej, on jest kapłanem w sensie hierarchicznym. On służy też Panu Jezusowi, jak może, ale tak naprawdę on nie jest ideałem. On jest po prostu podróbą, no. A my, to, znaczy podróbą, no trochę jak z tymi zamiennikami, nie? Że masz pretensje, że ten zamiennik nie działa tak jak oryginał. Oryginałem jest Jezus, absolutnym oryginałem i ja muszę się na nim wzorować. Ja też jako ksiądz muszę się na nim wzorować, ty musisz się też na nim wzorować, bo to jest nasz ideał. Oczywiście my staramy się, jak możemy, jak cokolwiek robić, a jeżeli my nie będziemy mieli takiego skoncentrowania na Chrystusie, jak my zaczniemy się koncentrować na ludziach, to my się po prostu pozabijamy. To my się pozabijamy z wyrzutami sumienia, no bo co? Wy będziecie mieli pretensje, że czemu ksiądz tego nie robi, a my będziemy mieli pretensje, czemu wy tego nie robicie. Wy będziecie mieli pretensje, czemu mamy takie grzechy, a wy czemu takie. I będziemy czekać takiego świata i kościoła, w których nikt nie będzie miał grzechów i wszyscy będą święci. No i taki kościół będzie złożony tylko z Matki Bożej i z Pana Jezusa. No oczywiście, no, trzeba się nawracać, trzeba się poprawiać, ale jednym z błędów największych współczesnego kościoła jest to, że my zamiast skupiać się na Jezusie, to się skupiamy po prostu na ludziach, nie? To się skupiamy na ludziach. Jezus, On jest dawcą siły, dawcą mocy. On jest źródłem też naszego uświęcenia. Po prostu skupiać się na lekarzu, a nie na wymianie między pacjentami, kto ma jakie choroby. Gdyby więc był na ziemi, to nawet nie byłby kapłanem. Hebrajczyków 8:4. Czujecie ten werset? Gdyby Jezus był na ziemi, to nawet nie byłby kapłanem. To jest jeden z najpiękniejszych tekstów dla świeckich, jaki można usłyszeć. Jezus nie był kapłanem, nie był z rodu Aarona. No to dlaczego był kapłanem? No bo był kapłanem w sensie właściwym, czyli doprowadzał do Pana Boga, złożył ofiarę z siebie totalną i objawił wolę Bożą, czyli co Pan Bóg ma na myśli. Czyli chociaż profesjonalnie, czy zawodowo, czy byśmy powiedzieli według prawa Starego Testamentu kapłanem nie był, to był co do istoty kapłanem. No. Co do istoty był kapłanem, nie? I myślę, że każdy to rozumie, że jak ktoś jest ojcem biologicznym, no to jest ojcem, nie? Nawet jak się do tego nie przyzna. Więc to jest niesamowicie pozytywne zdanie dla świeckich ludzi, że Jezus, gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, a jednak był najlepszym i idealnym arcykapłanem. Czyli to, że nie masz święceń, to, że odszedłeś z seminarium albo cię wyrzucili, to, że na przykład może chciałeś, ale tak jakoś wyszło, albo nie byłeś przekonany, to jest mega nieistotne. Najważniejsze jest to, że gdziekolwiek jesteś, możesz być kapłanem. Możesz być kapłanem jak Jezus, to znaczy możesz prowadzić do Pana Boga, możesz składać ofiary i możesz mówić o woli Bożej, czy wolę Bożą innym odkrywać. To z grubsza na temat Pisma Świętego, na temat wizji kapłaństwa i tego, co Biblia mówi o kapłanach, dlatego że żebyśmy wiedzieli, o czym w ogóle rozmawiamy. No bo żeby odkrywać sobie kapłaństwo, no to trzeba jakoś dotknąć, jakie to kapłaństwo było, jak ono było widziane, no i mam nadzieję, że troszkę nam się tam pootwierało. Natomiast w drugiej części tego wystąpienia chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na takie mega szczegóły związane już nie na relacji twojego kapłaństwa powszechnego i tego ideału, jak to rozumieć, ale na relacji świeckich z kapłanami albo kapłanów powszechnych z kapłanami hierarchicznymi. Czyli jak my księża mamy z wami, mężczyznami wytrzymywać i żyć i współpracować i jak wy z nami macie żyć, współpracować i wytrzymywać. Proponuję takich 10 punktów, żeby to nie nazywać dekalogiem współpracy męsko-księżowskiej, ale myślę, że może być tak. Pierwsza sprawa, równi jesteśmy co do wartości. Jeżeli ktokolwiek uważa, że papież Franciszek jest bardziej wartościowy niż na przykład Jerzy Urban, to w ogóle nic nie rozumie z Ewangelii. Jeżeli ktokolwiek uważa, że jakikolwiek ksiądz jest bardziej wartościowy od świeckiego, to on w ogóle nie rozumie nic z Ewangelii. Bo wartość to jest coś, co mamy wszyscy równo. Jesteśmy wszyscy dziećmi Bożymi, wszyscy jesteśmy kapłanami i jesteśmy równi wartością. Każde dziecko jest tak samo równowartościowe. Czyli będzie niepełnosprawne, czy będzie chore, to są moje dzieci. I musimy zacząć patrzeć się na siebie oczami po prostu bożymi, a nie oczami ludzkimi. Bo z powodu tego, że wyprowadziliśmy księży na nie wiadomo jakiś piedestał, to po prostu dochodzi do takich sytuacji na dziwnych, nie? Że o, księdzu to nie wypada powiedzieć, księdzu to nie wypada zwrócić uwagę. I potem są takie no, dramatyczne też sytuacje, że gdyby to sąsiad zrobił krzywdę twojemu dziecku, to byś mu dał w zęby. A jak zrobił ksiądz, no to myślisz, że ta krzywda jest uświęcona? Czemu mu nie dać w zęby, nie? Czemu po prostu, przepraszam, no nie, to już jest, poleciałem za daleko, ale po prostu czemu po prostu mu nie pokazać, że chciałbyś mu dać w zęby? W każdym razie, czemu nie zareagować? Bo my nieraz mamy, że, bo co, bo to jest ksiądz? Bo co, bo to jest ksiądz? Według prawa kanonicznego, jak się pobije księdza, to się ma dodatkową karę, ale proszę wtedy mówić, że go bijecie jako mężczyznę, nie jako księdza, bo to jest różnica, że jak się go pobije jako księdza, nie, że po prostu mówi, przepraszam, ja cię biję jako... Ja pamiętam takie spotkanie grupy antyprzemocowej, no i pan się pyta, mój 4 lata temu żona mu odeszła z powodu księdza, bo ta taka sytuacja. Mówi, że już od 4 lat ma ochotę przywalić temu księdzu, no i zastanawia się, czy to jest dobrze, czy źle. A ja wtedy takie zdziwne, że jeszcze pan tego nie zrobił. No, i wtedy wszyscy na mnie, że ojejku, że tak nie wolno mówić, że po prostu, bo to przemoc nie jest rozwiązaniem. No nie jest, tylko ja mówię to absolutnie jako, mówię teraz jako nie ksiądz, ale jako góra z Podhala. Mówię, że no nie ma nic prostszego niż przywalić księdzu, dlatego że on się w życiu nie poskarży. No bo co powie? Pójdzie na policję i powie, dostałem od męża, że zarywałem do jego żony. Co by? No przecież on powie, że ma siniaki, bo się modlił całą noc na klęczniku i spadł ze zmęczenia, ale na pewno nie powie, że ten, bo to przecież byłeś się... Nie uważam sobie. Oczywiście, nie ma przemocy, staramy się tego unikać. Natomiast to, że fajnie byłoby wypracować sobie to coraz bardziej, jesteś wartością, jestem wartością. No. Że nie ma nic gorszego dla nas też, księży, jak my mamy takie poczucie, że jesteśmy lepsi od was, albo po prostu dla was, że chyba, że to jest tak, że to zależy od tego, gdzie się jest. Bo jak idę do urzędu skarbowego, to się czuję taki mega mały, nie? A jak jestem w kancelarii, to się czuję taki wielki, nie? To może to tak, wy też tak macie, nie? Że jak wchodzicie do kościoła, to się czujecie mali, ale już w swoim biurze to jesteście wielcy. Więc może to od tego zależy, ale nie. Wartość, wartość. Więc wszyscy, którzy mnie słuchają, są tak samo wartościowi jak ja, bez względu na to, jakie mamy grzechy, jakie sukcesy. Nie ma lepszych powołań. Była taka pokusa mówienia, że lepsze powołanie to jest kapłańskie, że lepsze powołanie to jest do dziewictwa, że lepsze powołanie... Nie róbmy tak. Druga sprawa, różnorodność w zadaniach. No po to Pan Bóg powołał kapłaństwo hierarchiczne, żeby się zajmowali kapłani tym, czym się powinni zajmować, nie? Bo nieraz jest tak, że myślę, że wszyscy znacie takich facetów, którzy więcej siedzą w kościele niż niektórzy księża i po prostu bardziej zajmują się kościołem niż niektórzy księża. Nie? Że chodziłoby o to, żeby nie za bardzo sobie chodzić w kompetencje. To znaczy mieć taką świadomość, że księża muszą z natury się więcej modlić. Nie? Księża muszą więcej z natury poświęcić się dla kościoła i to nie da się tego tak wyobliczyć, no bo ksiądz Michał Heller siedzi w nauce, czy ksiądz Tischner siedział w nauce. Wielu księży robi takie rzeczy, że w ogóle do tego nie trzeba powołania kapłańskiego, nie? Więc oczywiście to już jest też kwestia jakoś indywidualna, ale żeby generalnie mieć taką świadomość, czy ja muszę to robić, może to zrobić ksiądz. Ale też na odwrót, żebyście rozumieli to, co, że nieraz się dziwią, no, w parafii jednej. Ostatnio pierwsza komunia do wszystkich świętych, no pierwsza komunia dzieci, no i okazuje się, że krzesła trzeba przynieść i odnieść, nie? No i ksiądz nosi krzesła, bo się okazało, że na 50 rodziców przyszedł jeden ojciec. W sensie, no, ja wiem, że można powiedzieć, no, nie chce mi się albo coś takiego, no, ale przecież są takie rzeczy, które, no, nie musi robić ksiądz, no, nie musi. Ja powiem szczerze, ja mam nadzieję, że zanim umrę, doczekam takich czasów, że nie będę musiał chodzić po składce. No, bo to jest mega kosmos, że ksiądz, że chodzenie z tacą, to jest rzecz absolutnie nie kapłaństwa, bo po pierwsze, to nie są pieniądze dla mnie, to są pieniądze dla wspólnoty parafialnej i żebym ja to musiał zbierać, te pieniądze, no, to każdy może zrobić, nie? No, ale my mamy tak, że my księża, żeśmy pozajmowali wszystko, zrobiliśmy się dyrektorami spółek po prostu, dziennikarzami, rzecznikami po prostu, czego my nie robimy, żeby nie głosić Ewangelii i potem wy to w tym kościele to już macie mało co do powiedzenia. A gdyby naprawdę ksiądz się zajął tylko kapłańskimi rzeczami, to świeccy mieliby dużo takich rzeczy, które są związane też z Panem Bogiem, są związane, no może w Afryce to troszkę wychodzi, kiedy jest więcej katechistów, czy w neokatechumenacie. W niektórych grupach to wychodzi, ale to się da zrobić. No. Zwłaszcza, że wiecie co, to nie jest tak, że my po soborze jesteśmy mądrzejsi. Przecież jeszcze przed soborem, nie wiem czy widzieliście na Kalwarię pielgrzymki, ile było takich mężczyzn, co organizowało pielgrzymki na Kalwarię sami, śpiewali pieśni, dokładali nabożeństwa, że tam w ogóle ksiądz nie był potrzebny. Więc to nie jest tak, że wszędzie musi być. Różnorodność w zadaniach. Tu jest ważne, żeby określić, pogadać, podyskutować na zasadzie i mieć tę świadomość, że no, za księdza pewne rzeczy nie zrobicie. Ale też tak naprawdę ksiądz nie zrobi wielu rzeczy za was, bo tam, gdzie wy dojdziecie w tym kapłaństwie powszechnym, w tym mówieniu o Panu Bogu, to tyle, ile wy zrobicie w pracy, wśród kolegów, przyjaciół, na imprezach, w pubach, to naprawdę księża tam nie dojdą. No, naprawdę. No. Choćbyśmy nie wiem, ile pili, to nie jesteśmy w stanie mieć takiego dotarcia do innych, jak wy macie. Trzecia sprawa, potrzeba szczerości, rozmowy i dialogu. No. Z jednej strony musicie trochę zrozumieć, że księżom jest łatwiej, bo my więcej gadamy. Gadamy na katechezie, gadamy na ambonie, gadamy w konfesjonale, więc jesteśmy troszeczkę bardziej wygadani, więc wielu z was może mieć taką trochę nieśmiałość, nie? Ale żeby się jednak troszeczkę otworzyć i przynajmniej szczerze ze sobą rozmawiać. Bo to jest największym problemem, że no nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam. Może dwa razy w życiu się zdarzyło, żeby jakiś mężczyzna zwrócił mi uwagę. Kobiety tak. Ale żeby jakiś mężczyzna zwrócił uwagę. Nie raz dostałem butelkę wina z prośbą o to, żebym nie mówił kazań na innej mszy świętych, bo tam to jakaś, no w każdym razie no jeszcze abstynent trafił, no ale to mi się bardzo spodobało. Bardzo spodobało oczywiście, że przyszedł mężczyzna, powiedział, nie podoba mu się to, za długa msza święta, konferencja jest za długa, on ma przyjść 20 minut. I to była piękna sprawa. Oczywiście on księdza nie zmusi, natomiast on chce być w sumieniu, że powiedział to, co on myśli. I to tak powinno być. Co to za problem pójść do księdza, nie, że obgadujesz w domu, na każdym obiedzie niedzielnym mówisz, jaki to zły proboszcz, ale chłopie, nie masz takiej odwagi po prostu, chociaż jednej setnej odwagi polskiej husarii, żeby wyjechać po prostu z tymi skrzydłami do proboszcza i mu powiedzieć, księże, no tak się nie robi, no tak się nie robi. Przecież od tego jesteśmy też mężczyznami, żeby mieć odwagę. Więc tu jest ciężko, ja wiem, bo myślę, że no, mamy nieraz problem jako mężczyźni o takiej szczerości, rozmowie, dialogu. Chciałbym, mi się marzy, żebyśmy się w szkole tego uczyli, w rodzinach, żeby były jakieś specjalne zajęcia, bo nawet my, księża, którzy dużo więcej gadamy, mamy z tym trudność. Nie? Mamy z tym trudność i może być tak, że proboszcz cię zwolni, albo ksiądz ci coś powie, nie powie ci wprost, nie może załatwić tego w parafii. Pytasz się, gdzie jest jakiś problem, a on zamiast ci powiedzieć, że cię nie lubi na przykład, albo że po prostu nie lubi takiej grupy, no to po prostu kombinujemy i tu byłoby super, abyśmy się nauczyli mówić. Ja wiem, że to jest bolesne, nie? Że też bym się czuł, też by mi było przykro, jakby ksiądz proboszcz przyszedł do mojego pokoju i powiedział, wiesz co, masz tu flaszkę, masz 5000 zł na przeprowadzkę, ale idź z mojej parafii, bo mnie tak wkurzasz, że po prostu nerwy tracę. Nie? No, byłoby mi przykro, ale bym sobie powiedział, ja bym w ogóle wolał taką sytuację, niż dowiedzieć się za miesiąc, że no, ksiądz biskup zdecydował, jest taka wola Boża, że zmieniasz parafię. Nie? I teraz pytasz się proboszcza, czy prosił o zmianę, on mówi nie. Pytasz się biskupa, czy on zdecydował, on mówi nie. I mówisz, no rzeczywiście wola Boża, bo nikt nie wie po prostu o co chodzi. No. Szczerość, panowie, naprawdę szczerość to... Chociaż tu mnie poprawicie, myślę, że wielu z was, którzy ma żony, powie, że księdza z tą szczerością, to nie, że trzeba być też umieć zamilczeć. Nie wiem. Wydaje mi się, że jeśli będziemy więcej ze sobą rozmawiać konkretnie, to będzie dużo lepiej. Zwłaszcza, powiedzmy sobie szczerze, my faceci. Bo, nie wiem, mnie się wydaje, że jednak łatwiej facetowi powiedzieć, łatwiej może zapomni, mniej będzie tego tak nosił, powiedzieć i żeby było. Czwarta sprawa, mieć też świadomość, że jesteśmy facetami. Ja, tak jak mówiłem na początku, nie myślę, że są jakieś cechy męskie czy damskie, ale nie uważacie, że jest coś takiego, że facetowi się ciężko przyznać do winy? No nie wiem, ja nieraz żartuję, że na Podhalu to góral się przyznaje do tego, że popełnił błąd tylko w dwóch przypadkach, jak jest pijany albo się spowiada. No, spotkać trzeźwego górala, który powiedział, że się pomylił albo że źle zrobił, to powiem wam szczerze, to jest odwróci kota do góry ogonem, ale to na pewno on nie. I my mamy tak facet, mówię, powiedział się, proboszcz przyznał, że on źle zrobił, nie, w końcu to tak zrobili go w konia, nie wiadomo kto, czy księdza. Żeby trochę też zrozumieć, że jest to taka nasza cecha charakteru, że no nie potrafimy przegrywać, nie chcemy przegrywać, więc nie potrafimy się też przyznać, każdy uważa, że ma rację i stąd te napięcia będą. Stąd te napięcia będą, ale też dzięki temu mamy taką w sobie jakby wolę walki, czy żeby chociaż po czasie powiedzieć. Mi się bardzo podoba jeden proboszcz, który się zdenerwował, swoje powiedział, ale za tydzień przeprosił albo potem zwrócił na coś uwagę. Naprawdę to jest super, że okej, jesteś choleryk, masz taki charakter, ale żeby chociaż potem jakoś powiedzieć, no bo jesteśmy trochę, jesteśmy facetami. Umieć się przyznać przynajmniej po czasie do swojego błędu. Piąta sprawa, troska o różnorodność charakterów. No tu problem jest taki, że jest takie powszechne przekonanie, że jak jest duszpasterstwo kobiet, to tylko mają śpiewać o Mario, kocham cię, a jak jest duszpasterstwo mężczyzn, to tylko szable i podnosimy na jasną górę. Nie, to trzeba powiedzieć, że jesteśmy różni. No. Że sztuką, problemem też nie nas duszpasterstwa z mężczyznami, naszego kontaktu z wami, że jesteście po prostu różni, nie? I są tacy faceci, jak w Anglii poznałem proboszcza, który był żonaty, wcześniej jako świecki, nie mieli dzieci, żona mu zmarła na raka. On codziennie do kościoła modlitwa, potem został księdzem. On lubił się modlić, no. U mnie też w parafii rodzinnej był taki mężczyzna, który z książeczką do kościoła codziennie lubił się modlić. Nie? I powiecie, że faceci to akcja, faceci to... No nie, on akurat się lubił modlić. Nie? Że też trzeba mieć zrozumienie, że będą tacy mężczyźni, co będą się lubili modlić, będą tacy mężczyźni, co będą lubili adorację Najświętszego Sakramentu. To prawda, że kół różańca świętego męskich jest dużo mniej niż róż różańca, niż kobiecych, ale żeby mieć świadomość, że jeden facet będzie chciał być przy budowie kościoła, jeszcze inny będzie chciał po prostu jeździć na pielgrzymki, że najważniejszą rzeczą jest po prostu rozmowa. Rozmowa i jakby odkrywanie siebie nawzajem, bo wtedy będziemy wiedzieli, że jak jest różnorodność charakterów, to możemy powiedzieć, co kto chce, bo może komuś nie pasować, nie? Że zrobicie jakąś akcję, zrobicie jakąś konferencję, albo a ktoś powie, ale to nie moje klimaty, nie? On ma po prostu, on lubi, jak pójdzie w góry na przykład, a ktoś inny lubi, jak sobie będzie siedział, zrobił barbecue i tylko kiełbaski, no po co ma chodzić po góry, nie? Więc no, jak widzimy, faceci są wszędzie. Na rybach na przykład. No, to czy niesamowite duszpasterstwo byłoby na rybach, łowienie ryb, siedzi w ciszy. No, ja nie wiem, czy nawet chyba kameduli nie są tak kontemplacyjni, jak ci goście na rybach. No. Więc zrozumieć, czy poznać siebie bardziej, jakby mieć taką ideę, zechciejmy się poznać. Zanim zaczniemy wymagać, krzyczeć, mieć pretensje, no super byłoby po prostu gdzieś na jakichś różnych spotkaniach mieć taką ideę, że chcemy poznać się, co nam siedzi, co nam nie siedzi. Szósta sprawa, wspólne wychowanie religijne. Wiadomo, że księża są odpowiedzialni za to, żeby przekazywać wiarę też. Ale jako kapłan muszę mieć tę świadomość, że jednym z moich celów jest przekazanie wiary moim dzieciom. I nie wiem, jak to zrobić, bo i w islamie, i w judaizmie mężczyzna odgrywa główną rolę, jeśli chodzi o przekaz wiary. W naszej strefie kulturowej dużo zależy oczywiście od rodziny, ale generalnie rzecz biorąc to kobiety, to matki, to żony są odpowiedzialne za to, żeby dzieci chodziły do kościoła, żeby były wierzące, żeby się nauczyły modlitwy. Ale jednak dobrze byłoby, gdyby mężczyzna się z tego nie zwalniał. I on nie musi od razu mówić nie wiadomo jakieś KTS, ale takie podstawowe rzeczy. Chodzę do kościoła, modlę się w domu, od czasu do czasu powiem o Panu Bogu. Naprawdę to jest niesamowity skarb. Ja swojego tatę za to naprawdę będę cenił do końca życia, że no nigdy go nie widziałem, żeby położył się spać bez modlitwy. Nawet jak się zapił, to pomodlić się pomodlił. Że to jest po prostu taka wierność, którą ja nawet z kompletu nie zawsze mi się udało. Taka wierność po prostu do bólu, że pokażesz, nie? Że pokażesz, że idziesz do kościoła po prostu, że masz swój sposób rozumienia wiary, ale że dla ciebie to jest oczywiste, że się z tego nie śmiesz, że to nie jest tak, że to jest świat poza ciebie. I kto będzie więcej odgrywał rolę w procesie wychowania wiary, to mi się wydaje, że to jest tak jak z gotowaniem. To ostatecznie nie jest ważne, czy kobieta, czy mąż, że byłoby dobre, nie? Ale gdyby w domu była sytuacja, że żona gotuje, a mąż tylko klnie i wyrzuca to jedzenie, to byłaby spina, nie? Bo dzieci by wiedziały, że coś jest nie w porządku. Więc może być tak, że facet generalnie nie bierze procesu w wychowaniu wiary, ale żeby nie przeszkadzał żonie, żeby pochwalił za to, jak robi, nie? Bo to wtedy widać, że dziecko widzi, że on też w tym uczestniczy. I to jest jakoś szalenie ważne. Wspólne wychowanie, nieraz pielgrzymka, nieraz może jakaś lektura, no, nieraz pogadanie o czymś, no nie wiem. No. Ja jestem trochę starej daty, chociaż nie jestem tak bardzo stary, ale pamiętam w liceum, jak ksiądz na rekolekcjach opowiadał na nauce dla mężczyzn, bo jako ministra no to służyłem w Mszy Świętej, opowiadał mężczyznom, żeby rozmawiali ze swoimi dziećmi. Ja sobie myślę, o Boże, żeby tylko tata tego nie wziął sobie do serca, bo ostatnią rzeczą, jaką bym chciał w życiu, to rozmawiać z wiarą z ojcem. Jakby w sensie człowiek miał jakieś takie o problemach, takie przekonanie, że nie, no o problemach to nie rozmawiajmy, nie. Może tak być, że się do pewnych rzeczy dorasta. Różne są rodziny, różne modele. Natomiast żeby mieć taką też świadomość, że no coś jako ojciec, coś jako mąż, no w tym wychowaniu, w tym przekazywaniu wiary mam jakoś ten. Tak samo w kościele. No. żeby nie zostawić wszystko kobietom, bo potem mówimy, że Kościół jest taki babski, no ale jak ksiądz jest tylko jednym facetem, a my mężczyźni tylko po prostu siedzimy cicho jeszcze z tyłu, wszyscyśmy się wycofali do tyłu, po prostu gdzieś tam na chóry, czy pod chóry, czy na pole, jakby no wziąć jakąś tę działkę, no okej, no wy macie róże różańcowe, może my zrobimy to, czy tamto. No i naprawdę super, że się takie inicjatywy pojawiają w Kościele, bo to znaczy, że mężczyźni naprawdę też potrzebują wiary. Siódma sprawa, wspólna praca. No i tu fajnie byłoby, ale to chyba jest problem po stronie księży, o tym też ich mówiłem, takiej wspólnej pracy, żeby się zaangażować w znaczeniu takim, że dużo wspólna praca robi. I to jest kwestia, no my mamy takie, no niestety nie we wszystkich diecezjach, czy nie wszyscy księża mają coś takiego, że jak proboszcz na Spiszu taki jeden, co czy to była powódź we wsi, to pomagał, czy to po prostu był jakiś pożar, to pomagał. Normalnie on się zachował jak normalny mieszkaniec wsi, nie? Jak normalny mężczyzna we wsi, który jak trzeba, to idzie do pomocy, nie? Że czasem nam brakuje takiej wspólnej pracy. Oczywiście tam, gdzie była budowa kościoła, to super, to współdziałało, bo rzeczywiście teraz może kościół się mniej robi, ale nawet jak jest taka mała rzecz, nie? Pomalowanie salki, czy tak z tymi krzesłami, no to jest no, mega kosmos. Dla mnie to jest absolutnie niezrozumiałe, jak na kilkadziesiąt po prostu rodzin, no nie może się znaleźć palu, który by krzesła przenieśli, nie? Ale żeby sobie mieć tą świadomość, że wspólna praca naprawdę no pomaga, no. Macie trochę pecha, nie wiem jak w różnych parafiach, ale w mojej rodzinnej miejscowości, jak jest sprzątanie kościoła, to jest fajny jako element sprzątanie kościoła, to nawet nie wymieniają domów ani numerów, tylko kobiety z imienia, nazwiska, które do sprzątania, bo jest taki mocno stereotyp, że tylko kobiety sprzątają, facet nie może, no facet nie może przyjść. Ale wspólna praca być może. Ósma sprawa, kapłan i mężczyźni, a kobiety. Nie wiem, jakie macie doświadczenia z księżmi i z traktowania z kobietami, ale ja myślę, że to jest w ogóle temat dużo szerszy i można by o tym specjalną konferencję powiedzieć. Generalnie trochę musicie zrozumieć tak, trochę zrozumieć księży, że oni z natury, żeby nie powiedzieć jakoś niepoprawnie politycznie, ale jak ksiądz jest generalnie normalny, to bardziej nie do kobiety, nie w takim sensie normalnym, że chcesz pogadać i dobrze się czujesz w jej towarzystwie. Więc to jest normalne, że my dużo czasu też poświęcamy jakoś z kobietami, ale też robimy bardzo taki błąd podstawowy, że my nieraz te kobiety kokietujemy albo im zajmujemy za dużo czasu, zwłaszcza jak one są jeszcze nie mężatkami. Że jeśli jesteście chłopakami, nie macie żon, no to jakby spróbujcie może nie tyle zrozumieć, ale jakby no zrozumieć ten mechanizm księdza, że ksiądz też się trochę zachowuje jak stary kawaler. Że to trzeba takiej dużej dojrzałości kapłańskiej, żeby podchodzić do kobiet jak ojciec do córki, a nie jak chłopak do dziewczyny. Dużo dojrzałości, bo to spowoduje, że no jest jakieś takie bezpieczeństwo. A czasami my, czy klerycy, czy księża, to tak jakbyśmy startowali do dziewcząt. Pamiętam taką wypowiedź jednego byłego kleryka, który mówi, że jak był klerykiem, to tak super, dziewczyny za nim szalały, on też był się taki czuł macho. Natomiast jak zrezygnował z seminarium i zaczął szukać dziewczyny, to się zaczęło pod górkę, zaczął się bać, zaczął się wstydzić. Mówi, że i to nam chłopaki zazdroszczą. Świeccy nam zazdroszczą księżom, że a, wy to jesteście tacy wobec kobiet. Ale dlatego, że nie mamy nic do stracenia. Całkiem się inaczej skacze na nartach, jak się ma luzik, a nie ma się spięcie. Po prostu więc to was może bardzo denerwować, ta nasza postawa. Ja bardzo przepraszam w imieniu też księży za to, że po prostu no nieraz no, jesteśmy w jakimś sensie konkurentami, czy podbieramy wam dziewczyny w tym sensie, że każemy im dużo rzeczy robić, zamiast wygnać je z parafii, powiedzieć uciekaj, idź na randkę, po prostu ja sobie sam zrobię, otaczamy się wianuszkiem kobiet i jesteśmy szczęśliwi, że tu może być taki nasz problem, że nie do końca jakby rozumiemy, że jesteście troszkę na takiej gorszej pozycji, chociaż przecież macie o wiele lepszą pozycję, bo możecie się z nimi ożenić. Natomiast jak, z mężatkami, no to ja myślę, że jakiś problemu nie ma, ale to trzeba uważać, bo tu ciągle pojawiają się takie sytuacje, że ksiądz, przyjaciel rodziny spotykał się, no musi to być przyjaciel i jej, i jego. Wiadomo, że jak się znali wcześniej z nią, no to trudno, żeby być takim zaborczym facetem, że nie pozwolisz pogadać, ale żeby no jednak to sobie jakoś uświadomić, no jasno, no ja nie wiem, no. Ja bym jednak przy pierwszym czy drugim spotkaniu pogadał z gościem w cztery oczy, jakie będzie miał konsekwencje, żeby się chociaż bał tak troszeczkę, nie? Bo żeby potem nie było jakieś, no nie wiem. Nie wiem, w każdym razie to jest rzecz, która jest troszkę do przepracowania, żeby mieć świadomość, że mamy tendencję, żeby się zajmować kobietami bardziej może niż wy, Tak naprawdę potrzebujemy też kobiet w znaczeniu takim no, doświadczenia ludzkiego, żeby nie z samymi facetami, bo wiecie, jak się z seminarium non-stop, jak się na parafii non-stop z facetami, to masz takie poczucie, że chciałbyś chociaż z normalną kobietą na chwilę pogadać, no ale żeby mieć też taką czujność na zasadzie takiej, że facet, ksiądz jest mężczyzną. Nie przeskoczymy. Ksiądz jest mężczyzną i naprawdę... Owszem, poza tymi księżmi, którzy są zainteresowani chłopakami, no też jakaś też procent jest, to się nie bójcie, nie? Czy nie bójcie się. Natomiast no, to jest taka część, która nam będzie zainteresowana kobietami i dopóki ta twoja kobieta jest w jakimś takim okresie po prostu, który się może podobać mężczyznom, no to chociaż myślę, że wieku nie ma żadnego. Był taki stary dowcip, że mężczyznom podobają się zawsze kobiety w tym samym wieku, czyli między 18 a 30. Nie? Ale generalnie rzecz biorąc, to jest tak, że można mieć 50 i 60 i różne sprawy być. Może ważniejszą rzeczą jeszcze w tym sprawie jest kwestia kapłan dzieci i młodzież. Czyli ty jako ojciec masz dziecko, masz po prostu kogoś młodego w rodzinie i masz księdza i teraz zastanawiasz się, jaką on ma relację do tych dzieci. Trzeba pamiętać, że to, że księża się interesują dziećmi, to nie znaczy, że coś jest złego. Żyjemy w strasznie niebezpiecznych czasach. No. W tym sensie, że z natury jest coś takiego, że dzieci lgną do starszych, do księdza, do nauczycieli. Ja strasznie lubiłem też dzieci, jeśli chodzi o, jak byłem klerykiem i młodym księdzem, lubiłem. Nie dopiero potem przyszedł czas, że bardziej polubiłem młodzież, teraz się zajmuję dorosłymi. Natomiast jest to jakby normalne, że jak wierzysz w Pana Jezusa, jak ci na nim zależy, jedziesz na tą oazę dzieci bożych, uczysz dzieci pływać, przecież Boże, chwytał człowiek za pośladki, no nie, wrzucał do basenu, bawił się, żartował. Nikt się po prostu tymi rzeczami jakby nie krępował wtedy, dlatego że to jest jakby rzecz naturalna, taką jak masz w rodzinie. No wiadomo, że w rodzinie przebywasz, nie? Więc z jednej strony, żebyśmy nie byli tacy podejrzliwi, że ojejku, ten się bawi, albo ten... Natomiast na pewno trzeba być czujnym w tym sensie, gdyby się okazało, że któryś się ksiądz zajmuje specjalnie jednym dzieckiem. No. Pamiętam, jak w Stanach Zjednoczonych byłem na parafii, na zastępstwie i tam robili taki test przygotowania do bycia na parafii. No i test, czy czasem nie odkrywasz sobie cech pedofila. No i ja mówię, wow. Jedna z cech była, że lubi przebywać z dziećmi, zgadza się. Lubi im dawać prezenty, zgadza się, nie? Że bierze na, nie wiem, na barana, czy no to zgadza się, no bo ktoś się tam nie bawił. Ale jedna była dla mnie mega dziwna, nie? Że jak jest na przykład piątka czy szóstka dzieci, to ksiądz sobie wybiera jedno z tych dzieci, idzie z nim na bok, żeby się pobawić sam. Ja mówię, no przecież to jest chore. Znaczy ja z dziewczynami to ja rozumiem, w sensie jako mężczyzna to ja rozumiem, że chciałbym jakąś dziewczyną pogadać osobno, ale z dziećmi? No przecież to jest... No przecież to jest tak, jakby, byłem na rekolekcjach 2-3 razy z dziećmi, w parafii się zajmowałem, ale nawet na myśl mi w życiu nie przyszło, żeby z całej grupy po prostu, wiadomo, że się którąś dziewczynkę czy chłopaka lubi bardziej czy mniej, ale mi na myśl nie przyszło, żeby z całej grupy wziąć sobie ministranta i choć, bo się pobawimy sami, nie? To także są pewne rzeczy, które są już chore i na to trzeba być jakoś czujnym i zwłaszcza teraz, zwłaszcza teraz w tym sensie, no proszę was, no żeby przynajmniej między wami nie było takiego mężczyzny, który te sprawy nie załatwi na policji. Naprawdę donosić. Jest sprawa i jeśli jest przestępstwo, naprawdę donieść do prokuratury i nie przejmować. Bo to, co wy jesteście zbulwersowani po prostu księżmi, a my jesteśmy zbulwersowani rodzicami. Księżmi też jesteśmy zbulwersowani. Ale dla mnie to jest nie do pojęcia. Dlaczego w tak wielu sytuacjach mamy pretensje, że biskupi nie donieśli do prokuratury, a nie mamy pretensje, że nie donieśli do prokuratury rodzice na tego księdza. Że dlaczego po prostu nie rozumiem tego po ludzku, nie rozumiem przecież, gdyby ksiądz zabrał ci 10 tysięcy, to przecież nie poszedł do biskupa, tylko na policję. Gdyby ci autem rozwalił twoje auto, to byś nie poszedł do biskupa na policję. Były inne czasy, były inne formy, ale naprawdę nie bójcie się donosić, czy nie bójcie się załatwiać te sprawy sądowo. Pewno, że jak są małe sprawy, no to też nie ma co wyciągać nie wiadomo czego, ale żebyśmy mieli tę świadomość, że ja, ojciec, jestem odpowiedzialny za swoje dziecko, jestem odpowiedzialny za swoją młodzież, nie? Że owszem, że ciężko nam się teraz żyje w tych czasach, kiedy jest pewnego rodzaju podejrzewanie i myślimy nieraz od razu takimi kategoriami, jakimi nie myślą dzieci, bo dziecko małe, jak przylatuje do księdza i rzuca mu się na szyję, to przecież on nie myśli kategoriami, że w kościele są takie problemy. On działa tak naturalnie, z ciotką, z wujkiem. Czasem dzieci się wstydzą, czasem gną, różnie to bywa. Natomiast żebyśmy mieli taką świadomość, że masę roboty za was robią księża. Uczą dzieci wiary. Prowadzą je do Pana Boga. Naprawdę wychowują też, poświęcają nieraz czas. Jedzie takich facet, który by facet pojechał z cudzymi dziećmi na 2 tygodnie na wakacje. Ze swoimi ci się nie chce jać. A po prostu idzie tam z cudzymi, nie? Więc trochę zrozumieć, że naprawdę podziękujcie też za to, że Pan Bóg daje takie powołania, ale jak są jakieś takie sytuacje, to żeby absolutnie nie było takiego, nie było takiej, takiego krycia przestępców, nie? A, bo to fajny ksiądz czy niefajny ksiądz, no, żeby nie było krycia przestępców. Zwróćmy jeszcze uwagę na temat kapłan a pieniądze, czy kwestia pieniędzy i nie wiem, czy w tym sensie chyba, nie wiem, czy jest jakiś taki problem straszny, bo to jest problem no, może społeczeństwa albo rozumienia, ale też, żeby mieć taką świadomość, że jeśli chodzi o księży, to żebyście jak mężczyźni jako mieli takie też zrozumienie, że księża są dwóch kategorii. Pierwsze zakonnicy, a drugie diecezjalni. Dlatego to jest ważne, że zakonnicy, oni ślubują ubóstwo i tutaj naprawdę nie ma szans, nie mają jakby swoich wspólnych pieniędzy, własnych pieniędzy, prywatnych są zakonne i takiego gościa nie stać na to czy na tamto. Natomiast ksiądz diecezjalny to jest ksiądz, który z punktu widzenia prawa państwowego ma takie samo, i nawet kościelnego bym powiedział prawie, ma takie samo prawo do własności jak ty. Takie samo mam prawo sobie kupić samochód jak ty, Lexusa, BMW, Golfa, kupić dom czy mieszkanie. Oczywiście prawo kanoniczne zabrania mi handlowania, zabrania mi czyli mamy tam dokładnie zapisów transakcji, które mają na celu po prostu zyski, czyli nie wiem, czy to nie ma tam w szczegółach, czy to chodzi o granie na giełdzie, czy nie granie na giełdzie, ale i też jest oczywiście mowa o tym, że Jan Paweł II, święty Jan Paweł II nawet w Polsce powiedział, że kapłan ma żyć tak jak rodzina przeciętna, nawet bardziej uboższa być stylem. Więc to jest. Natomiast z punktu widzenia jakby prawa, że to nie jest nic dziwnego, że ksiądz sobie kupił to czy tamto. Mówiłem księżom na poprzedniej konferencji, żeby też uważali na to, że mężczyźni no mogą zazdrościć, bo to też tak po ludzku to tak człowiek trochę zazdrości, nie, że ja tutaj haruję 12 godzin dziennie, staram się jak po prostu mogę, nawet się poświęcam dla kościoła, coś tam noszę, robię, po prostu udzielam się, a tutaj mam żonę, dzieci, kredyt i po prostu ja nie wyrabiam, a ten gość sobie taką furę, zaj sobie kupił za 4 lata, zaj sobie, a tu neopresbiter, Boże, jakim się. No jest to smutne, ja rozumiem, że to jest trochę smutne i mówiłem księżom, żebyśmy na to uważali, ale też, żeby mieć ciągle z tyłu głowy, ksiądz nie musi brać kredytu na dom i mieszkanie. Gdybyś nie miał kredytu, popatrz się, ile miałbyś więcej. Ksiądz nie musi jakby myśleć kategoriami, że ma dzieci. Popatrzcie, gdybyś nie miał po prostu dzieci, no nie? Więc ksiądz nie myśli bardzo często kategoriami też mieszkania i jedzenia. W niektórych, owszem, mamy w diecezji tam 1000 zł płacisz za mieszkanie, jedzenie, czy 800, ale to naprawdę nie są jakieś wielkie kwoty. Więc jakby my na starcie księża, chociaż w wielu wypadkach, naprawdę w wielu wypadkach zarabiamy mniej niż wy, ale przez to, że to jest tylko dla nas, no to potem wychodzi jak wychodzi. A jak jeszcze trafi się taki ksiądz, który jest abstynentem na przykład, który nie pije, który nie bierze narkotyków, no to wiecie co, jak masz parę tysięcy na miesiąc, no to naprawdę można zaoszczędzić. To można zaoszczędzić, nie? I to nie jest tak, że jakby, żeby się też nie dziwić, że pojechał po prostu do Włoch na narty, nie? Bo potem się tak dziwimy nawzajem. Pamiętam, jak byłem w Austrii na nartach parę lat temu. W zimie to ja sobie myślę, wow, to jak ja zapłaciłem 3000, a widzę rodzinkę sześciosobową, to od razu myślę, o kurczę, ile on musi zarabiać. No i, a to są ferie. A jeśli rodzina jedzie w ferie na narty, to chyba wakacje też gdzieś jedzie, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, że ktoś w zimie jedzie a w całej wakacji nie ten. Więc mówię, jejku, to oni przecież wydają 20-30 tysięcy pewno rocznie na same wakacje, nie? I je tam trzeba zarabiać po prostu pieniędzy. No nie możemy się tak patrzeć jeden na drugich podejrzliwie. Ważne, żebyśmy nie kradli, żebyśmy byli uczciwi, ale też trochę tak rozumieli, że jakby ciągle sobie przypominali, że ksiądz diecezjalny, to on tak naprawdę no, powinien tak żyć, żeby nie gorszyć ludzi oczywiście, żeby nie gorszyć. Natomiast ja też, żebym się no, do końca też nie gorszył. No. Ma swoje pieniądze nie ukradzione, no nie będzie sprawiedliwości. No, no chyba że pójdziemy w tym kierunku, żeby wszyscy mieli porówno. Nie? Pamiętamy te czasy, bo to były wspaniałe czasy, że wszyscy porówno nie mieli. To jest, wszyscy nie mieli porówno i we wsi nikt nie miał auta, nikt nie miał telefonu. Wszyscy stali w kolejkach i była sprawiedliwość. No oczywiście to też nie była, bo zawsze dwóch, trzech było takich, co jednak mieli, nie? Co jednak mieli. Więc w każdej tyranii są po prostu ciemiężyciele i ci, którym się udaje. Nie wiem, no to jest jedna ze sztuk życiowych, kapłańskich też sztuk życiowych, żeby nauczyć się to, co mówi święty Paweł, mając odzienie, żywność i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. I to nie jest tylko do kapłanów, to jest do wszystkich chrześcijan. Mając odzienie, żywność i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. Przez 47 lat zawsze miałem się w co ubrać. Przez 47 lat zawsze miałem się gdzie przespać. Przez 47 lat zawsze miałem co jeść. Więc z punktu widzenia dóbr materialnych powinienem być zadowolony. Wszystko, co jest ponad to, jest możliwe, ale jak człowiek nie ma, to nie powinno być powodem niezadowolenia. Także tu kwestia porównywania się pokazywania no, jest niebezpieczna. Owszem, myślmy też o innych i to, co wy myślicie nieraz o księżach, że czemu tak niektórzy żyją wystawnie, przecież, no to też pomyślcie o sobie, nie? Że macie swoich braci, siostry i powinniśmy jako chrześcijanie myśleć o sobie, żeby też nie było tak, że jeden brat ma nie wiadomo ile, a drugi nie ma co. Czy mu dać za darmo? Czy mu jakoś pomóc? Ja myślę, że każdy z nas to jakoś rozumie. I nawet najprostszą rzeczą jest taka, że przecież nie dasz pieniędzy swojemu bratu za darmo, ale jak już idziesz do niego na wesele, albo jesteś chrzestnym, albo idziesz na jakąś, to możesz dać mu więcej niż 200 zł, nie? W sensie takim, no, żeby on wiedział, że po prostu, bo to jest taka moja pomoc dla ciebie, no jesteś moim bratem, normalnie ode mnie pieniędzy nie weźmiesz, ale jest okazja, to ci w ten sposób ci mogę dać. Może jeszcze 11, żeby nie było, że to był dekalog. 11. Jedni drugich brzemiona noście, mówi święty Paweł, a tak wypełnicie prawo Chrystusowe. No to chyba jest najlepszy sposób na to, żeby zakończyć nasze pytanie o te relacje kapłańskie między świeckimi a księżmi. Jedni drugich brzemiona noście. Nosimy wasze brzemiona w konfesjonale, nosimy wasze brzemiona, kiedy z nami rozmawiacie, chociaż mniej rozmawiacie niż kobiety. Nosimy wasze brzemiona przez to, że widzimy, jak nieraz wam jest ciężko, czy kiedy się spotykamy na kolędzie, jak no nie zawsze może jesteście, że przeżywacie trudności różne. I też czujemy, że wynosicie nasze brzemiona, że to modlicie się za nas, że jesteście pomocni, że wielu mężczyzn naprawdę, jeśli się poprosi, to jak najbardziej jest otwartych. Jest was w Kościele bardzo dużo. Naprawdę to są fikcje, dlatego że sobie z tyłu i pod chórem to tak nie widać. Więc to jest tylko taki PR, ale procentowo naprawdę dużo. 48% mężczyzn, 52% kobiet, może 45% mężczyzn, 55% kobiet. Różnie to w różnych diecezjach, parafiach, ale generalnie nie ma czegoś takiego, że poniżej 40% jest facetów, a powyżej 60% kobiet. Nie, generalnie jest was bardzo dużo w Kościele i też jesteście dla nas takim wsparciem, że to nie jest Kościół żeńsko-katolicki ani kobieco-katolicki, bo jesteście. Może nie zawsze jak u świętej Anny o 21:30 w większości, ale po prostu jesteście. Jedni, drugi brzemiona noście. Jak się nauczymy mówić o swoich problemach, o swoich trudach, to byłoby super. To jest podstawa, to wtedy będziemy mogli też nosić swoje brzemiona. I to byłby mój taki no, mega ideał, czy prośba moja dla was, że jeśli ktokolwiek z was chciałby odebrać sobie życie, albo się powiesić, albo cokolwiek zrobić, żeby pogadał o tym z kimś drugim. I też prośba taka do księży, żeby też pogadali z wami, że bo jak będziemy mówić o swoich trudnościach, to jedni drugich będziemy brzemiona nosić. Bo my niestety mężczyźni mamy nieraz taki honor, taką ambicję, że nikomu nie powie, a potem zrobi głupstwo, tak jak nieraz się na Podhalu zdarzało, że nie było żebraków. Wyobraźcie sobie, na Podhalu nigdy nie było żebraków. Jak to się mówiło na Podhalu, górol się woli powiesić niż poprosić o pomoc. No, ale to nie jest rozwiązanie. To nie jest rozwiązanie, więc nie bójmy się po prostu mówić o tym, co trudne. Życie jest normalne, to znaczy jest krzyż. To, że się jakiemuś facetowi nie uda, to wcale nie jest koniec świata. Natomiast jak będziemy sobie nawzajem pomagać, to będziemy też widzieli, że jest sens bycia kapłanem na wzór Chrystusa. Tak to widzę wstępnie i bardzo dziękuję za to, że chciało się wam posłuchać, posiedzieć. No i mam nadzieję, że będzie teraz czas na jakieś pytania, na jakieś uwagi. Wezmę sobie tutaj mikrofon, znaczy słuchawki, żeby łatwiej z wami się korespondować.
Także to jest ten czas, kiedy można zadawać pytania. Jeśli coś się w was urodziło, jeśli macie jakieś pytanie, to mamy trzy kanały. Nie? Po pierwsze, ci z nas, którzy jesteśmy na Zoomie, możemy się włączyć i zapytać wprost. Możemy wysłać pytanie na czacie w Zoomie, na czacie w Facebooku i na czacie w YouTubie. Więc trzy kanały i czas na pytania.
Bardzo dziękuję za pytanie, za pytania. Dobrze mi słychać?
Tak.
A teraz dobrze słychać?
Tak, dobrze.
Bo tak to jest bardzo duży pogłos, więc ja będę słuchał pytań, a odpowiadał będę tak, dobra?
Dobrze.
Więc jeśli chodzi o księdza naukowca i karierę, no ja też jestem naukowcem, no habilitację zrobiłem w maju, więc ja rozumiem, że to jest ścieżka dosyć powszechna, czy zdarza się tak czasami. Powiem tak, no samo w sobie to, że ksiądz wykłada, czy że uczy, czy że jest profesorem, no to nie jest nic złego, jeśli to jest kwestia drogi dojścia do tego, żeby głosić Ewangelię, żeby spełniać dobrze swoje powołanie. Natomiast niestety jesteśmy ludźmi, a czasami nawet nie za bardzo ludźmi. I tak jak niektórzy są łasi na władzę, niektórzy są łasi na seks, czy słabi na pieniądze, to ktoś po prostu może być słaby na karierę, nie? I w pewnym momencie zauważa, że tak szczerze powiedziawszy, bardzo szybko się można dorobić profesury, bardzo szybko się można dorobić jakiegoś awansu i po prostu schodzi na drugi plan to, co jest jego powołaniem. No to, co w małżeństwie też bywa, że mąż i ojciec w pewnym momencie odkrywa, że zamiast siedzieć z żoną i z dziećmi, to najlepiej robić karierę, najlepiej zarabiać dużo w robocie, on się wtedy czuje zrealizowany, no i naprawdę zostawia to, co też jest jego trochę powołaniem, nie? Więc co wtedy robić? No, ideał jest na pewno robić swoje, to znaczy robić swoją karierę, czy robić swój postępowania. Jeżeli są jakieś rzeczy nieuczciwe, że księża tam kombinowali, no to trzeba z księżmi gadać, albo robić sprawy dyscyplinarne tam, gdzie można, żeby nie było potem, że się ktoś okaże, że jest jakiś plagiat, nie? Jeśli są rzeczy już bardzo takie ekstremalne, no to zawsze można pogadać z gościem w cztery oczy, nie? Pogadać, że mi się to czy tamto pewnych rzeczy nie podoba. Natomiast no niestety, no pewnych rzeczy się nie przeskoczy, nie? No bo jak to sobie, w sensie, gdybyśmy wzięli strukturalnie, że ksiądz nie powinien w ogóle być wykładowcą, to też jest dosyć słabe, nie? Bo to też jest jakby miejsce do głoszenia Ewangelii. Więc problem jest, że my w Kościele nie mamy takich jakby narzędzi, żeby odróżnić tych, którzy robią naukę dla nauki i robią to bardzo dobrze, od tych, którzy robią naukę dla kariery. Druga sprawa, jeśli chodzi o księży celebrytów, no. No jest, my tak żartujemy z tymi, co są na ślubie, nie? Że im bardziej jest ślub wspaniały, to na pewno się małżeństwo szybciej rozleci, nie? Tak niektórzy myślą też o księżach, że jak są celebrytami, to potem tak się kończy. No i często się tak kończy, to prawda, brakuje modlitwy, brakuje jakby solidnych korzeni. Natomiast to jest trochę jak w Ewangelii, kiedy Jezus mówi, że faryzeusze robią pewne rzeczy na pokaz, że nie naśladujcie ich, bo oni otrzymali nagrodę. Oni robią to, a my nie wiemy do końca, czy robią to na pokaz właśnie, czy robią to dla dobrego celu. Czy Jan Paweł II był celebrytą, że jeździł, robił pielgrzymki, spotykały się miliony. Przecież tak naprawdę mega celebryta, można powiedzieć. Jak ktoś powie, no nie, ale to jest kawał dobrej roboty. I teraz problem jakby polega na tym, że jak mówi święty Paweł, czy ja to robię dla swojej chwały, czy dla chwały Bożej, to ważne, że przeze mnie zgłoszony Chrystus. Że to, co robi dobry celebryta, mówię taki, jeśli robi ksiądz dobre pewne rzeczy, to one zostaną w ludziach. Natomiast jak nie zadba o siebie, no to on na tym straci. I tu jest jakby taka już działka nasza księży, że my się nawzajem napominamy, czy się modlisz, czy pilnujesz, czy uważasz, czy ty zdajesz sobie sprawę, po co to robisz, nie? No bo to jest, wiecie co, to jest tak jakbym, ja nie jestem, jakby to powiedzieć, nie używam się, nie nazywam się, nie traktuję się jako celebrytę, nie? Ale no trudno powiedzieć, że nie jestem w przestrzeni publicznej, nie? Trudno powiedzieć, że pół roku temu nie wszedłem na kanał YouTube, ale jakby nie wchodzę dlatego, żeby zwiększać ilość ludzi, ale dlatego, żeby głosić Ewangelię. Jeżeli tych ludzi będzie więcej, no to fajnie. Jeżeli w ogóle nie będzie, to się wyłączę, nie? Natomiast kwestia intencji to my do końca w ogóle nie poznamy, nie? W ogóle nie poznamy, bo może się okazać, że któryś ksiądz to zrobi dla swojej chwały, ale przy okazji dużo ludziom pomoże, nie? To tak jak lekarze, no bez przesady. Czy, robi dla pieniędzy, no ale ważne, że wyleczy babcię, nie? Jakby w sensie, że to, że ktoś będzie robił dla pieniędzy czy dla chwały, no to jest jego sprawa rachunku sumienia, ale ważne, żeby głosił Chrystusa. Ale słuszna uwaga, bo tu trzeba uważać na to, żeby no, nie głosić oczywiście siebie. Co robić, jak jest katecheza kiepska? Nie wiem, co by pan robił, jakby fizyka była kiepska, czy geografia kiepska. No, czasami jest tak, że naprawdę najgorszym przedmiotem nie jest katecheza. Czasami jest najgorszym przedmiotem katecheza. No i oczywiście ideał byłby taki, żeby podejść do księdza, pogadać z nim. Jeśli nie pomaga, to podejść do jego przełożonego, pogadać z nim. Jeśli nie pomaga, no to pogadać z biskupem, bo to jest jakieś rozwiązanie, że jeśli nie pomaga, no to nie wiem, nas w seminarium uczyli, że jak jest coś kiepskie, to trzeba wytrzymać, żeby w ten sposób się uczymy cierpliwości, że te 2 godziny w tygodniu dzieci nie tracą, ale uczą się cierpliwości i dzięki temu na przykład będą super umiały pracować z teściami, albo na przykład z trudnymi ludźmi w rodzinie, albo z idiotami, bo takich jest dużo na świecie. I może zrozumiemy za 20 lat, że ten ksiądz, który był po prostu nic w życiu nie umiał, to on mnie nauczył, że, no, że może tak być, nie? Oczywiście w najbardziej skrajnym przypadku to można wypisać dziecko z religii, no ale nie wiem, to ja bym bardziej powiedział w znaczeniu takim, że kiedy ci szkodzi wiarę, nie? Czy kiedy ci robi krzywdę, ale tak, no to nie wiem. No chyba, że przejdziemy na taki kościół, taki, jak kiedyś mi się marzyło, konfesjonał ekstremalny. Że zrobimy taki jeden konfesjonał ekstremalny w Krakowie u świętej Anny, gdzie będziemy się nawracać, a nie tylko spowiadać. Czyli na przykład przychodzi gość i mówi, ściągają na kolokwium, proszę iść do profesora, przyznać się, to wtedy przyjdę, dam ci rozgrzeszenie. Kradłem, dobrze, proszę oddać, obmawiałem, proszę iść przeprosić go i dopiero, i na przykład, i tylko wtedy. No i wtedy to byłby konfesjonał ekstremalny, bo by gość wiedział, że albo nie będzie ściągał następne 5 lat, albo nie będzie chodził do komunii, no nie? Traktujemy się poważnie. Ale wtedy na przykład dziękujemy, ktoś przychodzi i mówi, chce ochrzcić dziecko, no to ja mówię, nie, pan nie może ochrzcić dziecko, bo pan jest chrześcijaninem, pan nie chodzi do kościoła, nie? Że to jest dla nas większy, bardzo duży problem, bo chcielibyśmy w tym świecie, gdzie gonimy za jakością, chcielibyśmy, żeby było lepiej. Wiecie, naprawdę mnie to też bardzo boli, że księża mówią kiepsko, czy że my mówimy kiepsko, że biskupi mówią kiepsko, ale tak samo nas strasznie boli, że nieraz świeccy pewne rzeczy robią kiepsko. No i teraz jest pytanie, no, do jakich granic się posunąć, żeby pewne rzeczy usunąć, zlikwidować? Na pewno uważam, że rozmowa, próba polepszenia jakości, no pomoże. No myślę, że jakby na przykład taki ksiądz, który, no, tak jak pan mówi, z dziećmi, jakby on usłyszał od pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego rodzica, to on po roku sam by się zwolnił. No tak jak z kazaniami mówią, że a ksiądz proboszcz mówi jakieś kiepskie kazania. Mówię, jakbyście co tydzień chodzili do proboszcza, 2-3 osoby proszę księdza, mógłby ksiądz się przygotować do kazania, to mogę się założyć, że byłyby 2 możliwości. Albo by się przygotował, albo przestał mówić. No po prostu, bo by psychicznie nie wytrzymał takiego nacisku. Także rozmowa, próba przynajmniej takiego wyjścia z sytuacji.
Tutaj mamy pytanie z kanału YouTube'owego. Jak przekazać dzieciom wiarę w obecnych czasach?
Jesteśmy na zakręcie. Przez 1000 lat w Polsce nie zdarzyło się, żebyśmy stracili wiarę. Straciliśmy niepodległość, straciliśmy pieniądze, straciliśmy ludzi, ale nigdyśmy nie tracili wiary. Nasi ojcowie, praojcowie byli mniej wykształceni, ale jednak potrafili przekazać wiarę. A teraz wydaje się coś bardzo dziwnego, nie? Że wszyscyśmy się urodzili w Polsce, która zdecydowana większość była katolicka, a może stać się to, co w Irlandii opowiadał ksiądz, że jak został neopresbiterem, to 75% ludzi chodziło do kościoła, a jak odszedł na emeryturę, to do kościoła chodziło 15%. I mówi tak, myśmy nic nie robili, a oni stracili wiarę. Myśmy nic nie robili, a oni przestali chodzić do kościoła. Ale w tym słowie myśmy nic nie robili, no pokazuje, że może tu jest problem, że coś trzeba robić. Ale też z taką świadomością, że Pan Jezus 3 lata pracował. Był najlepszym nauczycielem, najlepszym charyzmatykiem, najlepiej robił cuda. I co? Miał na pogrzebie 5 osób, które były po jego stronie. W Wieczerniku zostawił 120. Nawet najmniejsza parafia w każdej pewnej diecezji ma 120 osób. Czyli więcej niż Jezus po 3 latach działalności. Więc z jednej strony róbmy swoje, to znaczy przekazywać wiarę, bądź sobą. Jak będziesz wierzącym, to przekażesz wiarę. Tak jak przekazujesz znajomość z ciotką, z wujkiem, jak przekazujesz historię swoich dziadków, przekażesz wiarę, jeśli ty jesteś wierzącym, nie? Natomiast może się okazać, że nie będzie to miało większego wpływu na inne rodziny, bo inni rodzice nie przekażą wiary. I mnie, czy moim kolegom, którzy studiowaliśmy na Zachodzie, troszkę łatwiej jest w Polsce, dlatego że my widzimy, że dzieje się to samo, cośmy widzieli we Włoszech 20 lat temu. To samo, co widziałem w Anglii, oglądałem przez wiele lat. To samo, co widać w innych krajach, to znaczy, że katolicyzm jest w mniejszości, że w kościołach są głównie starsi, a jeśli są młodzież i dzieci, to są z tych rodzin, gdzie są ludzie wierzący. Po prostu, że to stoi rodzinami. My jeszcze mamy tą katechezę, która jest taka czy owaka, ale jak się trafi dobry ksiądz, to jeszcze dużo dzieci ściągnie ze szkoły do kościoła. Natomiast generalnie stoimy rodzinami. Być wierzącym, dać świadectwo, chodzić do kościoła, modlić się. szukać też, bo wiadomo, że dzieci, nie wiem jak wy macie poczucie, często ludzie, z którymi rozmawiam, to mówią, że oni w ogóle nie mają wpływu na dzieci, że dzieci nie wychowują rodzice, tylko szkoła, tylko media po prostu, tylko internet. I teraz może być tak, że wy macie najlepsze chęci, ale dzieci w ogóle jakby nie słuchają was, nie? No i wtedy trzeba by szukać jakby takich ludzi, może go wysłać na jakieś rekolekcje, które by mu się podobały, może na jakiś event, może na jakiś koncert, no po prostu spróbować może jakieś, nie wiem, duszpasterstwo takie, które to jakby szukać, co temu dziecku może pomóc. Według takiej zasady, że to, że ojciec na przykład lubi, nie wiem, oazę, to nie znaczy, że dziecko nie będzie wolało nauk katechumenatu. To, że ojciec na przykład woli przeświętą płacinę, to nie znaczy, że dziecko nie będzie wolało odnowy w Duchu Świętym. Żeby jakby tutaj nie patrzeć już, jaka to jest grupa w Kościele, ale by próbować no, znaleźć dla niego, czy zaproponować mu pojechać gdzieś z nim, może coś po prostu zaskoczy na tej zasadzie. No tak jak z każdą inną rzeczą. No i chyba najbardziej smutna odpowiedź też na pytanie, co możemy zrobić, żeby przekazać wiarę. No czasem musimy być wolni po prostu. Czasem musimy pozwolić, jak ten ojciec syna marnotrawnego, mu odejść. I to jest chyba najtrudniejsze, nie? Kiedy człowiek jest wierzący, kiedy jak biskup Schönborn z Wiednia mówi, że opowiadał o swojej rodzinie, ile tam jest różnych przypadków, mówi, no nie masz wpływu, no. Nie masz wpływu. Czy znajomy ksiądz z Anglii, który opowiada, że z bratem nie rozmawia 30 lat, nie? Że czasem po prostu jest tak, że wszystko zrobisz, ale nie zobaczysz po prostu tych swoich owoców. Tak? I wtedy jako ojciec czujesz się trochę jak Pan Bóg, ojciec, który stworzył wszystkich ludzi, czy dał życie ludziom na świecie, są jego dziećmi, ale zdecydowana większość nie uznaje go. Czy nie widzą w nim ojca po prostu. Nie widzą. I zostawił im taką wolność i nie zmusił ich do tego.
Tutaj mamy na czacie dwa pytania. Czy może ksiądz mówić trochę na temat mąż, tata i kapłan, który składa ofiarę?
Mąż?
Tak.
Mąż, tata?
Mąż, tata i kapłan. Na tyle, na ile rozumiem to pytanie, to chodzi o to, że my jako kapłani w domu też składamy ofiarę, nie? Ze swojego życia poprzez służbę, poprzez...
Tak, no bo generalnie kapłani składali ofiary nie swoje, byśmy powiedzieli, nie? Że nie swoje ofiary składamy Bogu i tu trochę trzeba też, ja bym to tak rozumiał, że składam ofiary nie swoje, bo łatwo się składa swoją ofiarę, w sensie takim, że ja decyduję, ja ofiaruję. Natomiast to składanie nie swojej ofiary jest o tyle dobrym sformułowaniem, bo pokazuje, że ty nie chcesz jechać do szpitala, ale musisz, nie? Ty nie chcesz zrobić to, co żona gdzieś tam planowała, czy wyszło, ale musisz. Ty nie chcesz, bo chcesz rządzić, czy chcesz takimi rzeczami i to cię boli. No. I to cię boli. Każda rzecz, która nas kosztuje, to jest ofiara. Ale nie ma wiary bez ofiary. Więc w tym sensie wydaje mi się czasem, że naprawdę wy o wiele jesteście bardziej kapłanami w realu niż po prostu z profesji. Nie? Że o wiele wy więcej się umęczycie, uskładacie tych ofiar jakby takich zewnętrznych, bo szef w robocie każe, bo rodzina każe, bo to każe i ty ciągle po prostu i tak sobie patrzysz na tych starych kawalerów, którzy biegają i mówisz, że takiemu to jest dobrze, odprawi przepowie kazanie, no i włączy sobie Netflixa albo Ligę Mistrzów i wie, że mu nikt nie będzie chodził przed telewizorem. Nie? Jak to ostatnio. No i oczywiście ksiądz wam powie, no ale wy macie dom, żonę. Kiedyś z kościelnym u nas w parafii żartuję. Z 2-3 lata temu mówię, panie kościelny, już 20 lat byłem księdzem, to no może już wystarczy, to może ja bym się ożenił. A on mówi, Wojtek, dla 5 minut to się nie opłaca. Więc taki żarcik, ale w tym sensie, że naprawdę się męczycie czy ofiarujecie i to w tym, tak bym to rozumiał. Mąż, tata, kapłan, który składa ofiarę na zasadzie to, co mówi Jezus. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. A drugi rodzaj ofiary to naprawdę, ja nie zachęcam was do dziesięciny, ale uważam, że to była mega super fajna rzecz. Dziesięcina, jeśli jest dla ciebie za dużo, to 5%. Jeśli za dużo, to procent. Powiedz tak, Panie Boże, ja ci zawsze będę oddawał 1%. Jak chcesz więcej, to niech mam podwyżkę. Albo niech mi się uda. Po prostu to jest bardzo fajna zasada, bo ty wtedy sobie mówisz, 90% mam dla siebie, czy 95% mam dla siebie, ale te 5% moich, z tego jest składka, czy z tego są ubodzy, czy coś takiego, ale żeby sobie, Panie Boże, to jest Twoje. I to jest o tyle fajne, że my nieraz jako mężczyźni mamy taką pokusę, że no nie dam tego, bo mi szkoda, nie? Nie zapomnę, mieliśmy w jednej parafii taką akcję, że pomagaliśmy na oazę, żeby wszyscy mogli na wakacje jechać na oazę. Prawie 20 dzieci dostawało wyjazd za darmo, jest 20 lat temu. No i przychodzę na kolędę do jednej rodziny, gdzie dwóm dziewczynom żeśmy pokryli w sumie 3 plus 3 czy 6 wyjazdów. W sumie 6 tygodni plus 3, 9 tygodni wyjazdów. No wiecie, koszta to nie są nie wiadomo jakie, ale były pokryte. No i ja nie wiedziałem, że ta rodzina po prostu jest taka uboga strasznie. No myślałem, że jest uboga, no trzeba pomóc. A przychodzę do domu, a tata właśnie mówi, księże, dobrze, że ksiądz przed pokolędzie, bo chciałem księdzu podziękować, bo ja właśnie kończę dom taki mamy pod Krakowem po prostu, więc powiedziałem dziewczynom, że no mogą chodzić do kościoła, ale pod warunkiem, że im nie dam ani złotówki. Ja się wtedy mega poczułem taki wykorzystany sobie, myślę, no ja wiem, że no chcę dom, ale to kurczę, no to powiem szczerze, trochę się poczułem takim frajerem, nie? Że jednak no miej taką odwagę, że okej, masz dom, masz kredyt, czy masz samochód, ale żeby był jakiś taka dziesięcina, czy przynajmniej po prostu 1%, czy jakikolwiek procent, żeby był jasno ustalony, bo wtedy jak będzie jasno ustalony, to wtedy to cię będzie trochę boleć. Bo to było fajne w Starym Testamencie, że tam wszystko było uregulowane. Miałeś owce, czy miałeś gołębice, miałeś parę taką. Wiadomo było, ile masz dać, nie? I teraz tak samo ty, że jak sobie ustalisz tak, to wtedy nie będzie, że o, jak będę miał ochotę, to wtedy, albo jak najlepszy jest, jak się dorobię, to wtedy złożę ofiarę. No i przecież wszyscy z nas doskonale wiemy, że no nie dorobisz się, no. Nie dorobisz się w znaczeniu takim, że zawsze nam będzie mało, no. Ja jako student miałem taki limit, że $100 wyznaczałem sobie na miesiąc w Jerozolimie, że to mi ma wystarczyć na życie i mi wystarczało. Teraz, jak przyjeżdżam, byłem w Jerozolimie z wykładami, to limit miałem $100 na tydzień. No. Tylko, że to było tak, że wtedy się szło na pizzę raz na rok, a teraz się idzie raz na 2 tygodnie. Nie? I teraz prawda jest taka, że nawet jakbyśmy 3 razy więcej zarabiali, to możemy wydać. Nie? Możemy wydać, bo są takie możliwości na świecie, że bez przesady można wydać. Więc tak to widzę.
To jest kolejne pytanie, które jest dość długim wstępem, więc może wstęp sobie każdy przeczyta. Natomiast pytanie jest, co mężczyźni katolicy mogą zrobić, aby pomóc księżom, oprócz modlitwy i postu?
Zależy na pewno w jakiej sytuacji niekonkretnej.
Tutaj są sytuacje kryzysów, samobójstw, załamań.
Ja myślę, że dobrze jak z nimi są. W sensie fajnie byłoby. Znaczy, ideał byłby taki, żeby każdy z nas miał przynajmniej 1, 2, 3 osoby bliskie. Nie wiem, na przykład jak mi jest bardzo ciężko, to wiem, że jest taki ksiądz i ja wiem, że do niego zadzwonię i on choćby usłyszał nie wiadomo jakie rzeczy w moim życiu, to się nie załamie, tylko wysłucha. Więc nie wiem, czy potraficie wejść w taką relację z księdzem, czy potraficie jakby stworzyć taką przyjaźń z księdzem, ale dobrze by było. I nawet na zasadzie takiej zapytania się, czy ksiądz czegoś nie potrzebuje, czy po prostu, czy księdzu czymś nie pomóc, bo to my to tak jakoś odbieramy wtedy, że ktoś się tobą interesuje. Jak mi było bardzo ciężko w 2008 roku, to pamiętam taki bardzo prosty mail od ministranta z mojej rodzinnej miejscowości, kiedy ksiądz przyjdzie do nas i kiedy powie jakieś mądre kazanie, nie? Bo już się stęskniliśmy. Ja naprawdę byłem mega zdziwiony po prostu, że jakieś takie po prostu proste, bo ty się czujesz potrzebny. No, my się mężczyźni lubimy czuć potrzebni i tak samo wy w domu widzicie, że jak się czujesz niepotrzebny, to tracisz sens życia. My żyjemy dla kogoś, nie? I teraz jako ksiądz, jak się czuję niepotrzebny, ktoś powie, jak to się możesz tak czuć? No mogę. Albo czuję się przez kogoś odrzucony, to bardzo potrzebuję przez kogoś czuć się zaakceptowany. Bo samobójstwa czy kryzysy bardzo często biorą się z tego, że jest niesamowity kryzys na jakimś poziomie, nie? W poziomie najczęściej relacji, na której mi bardzo zależy. Czyli albo jest kryzys że ksiądz wszedł w relację z jakąś kobietą i po prostu no, nie umie sobie z tym poradzić. Albo jest kryzys, na przykład wszedł w relację z biskupem jakoś strasznie negatywną, a to go dołuje, no bo jednak czuje się, no wiecie, jak ktoś jest odrzucony przez biskupa i wyśmiewany publicznie, no to gdzie masz? No, nie wtulisz się w ramiona kobiety, bo jej nie ma. No ciężko gdzieś uciekać. Albo ma problemy sam ze sobą niesamowite, nie? Że po prostu tak poszedł w jakiś nauk, albo jakiś, więc w tym sensie że masz wrażenie, że jest potrzebny, że jesteśmy potrzebni, że się zainteresujesz, że zapytasz, no to co myślę też w drugą stronę, ale tak można pomóc, tak można pomóc. Bądźcie blisko, starajcie się nas angażować, prosić o różne rzeczy. No i na ile się da, z całego świata się nie zbawi, nie w tym sensie, że od tego jest Pan Bóg, ale przypilnować sobie jedną czy dwie osoby, żeby no jakoś bliżej nimi być. Zaprosi nieraz nawet na prostą rzecz, no, na imieniny, na urodziny. To są proste rzeczy. Jedzie ksiądz na mecz, poznami. No, żeby nie myśleć też takimi kategoriami, że ojejku, że księża to wieczorem tylko siedzą i odmawiają różaniec. No.
No, to ja trochę jeszcze w tym kontekście, bo jednym z celów mecz świętego Józefa jest budowanie męskiego otoczenia wokół księży. Tak? Czyli taką wizją jest, żeby każdy ksiądz był otoczony przez grupę 12 mężczyzn. Tak? I myślę sobie, że to może tworzyć takie środowisko małej męskiej grupy dla księdza, która może być ważnym przestrzenią wsparcia. Ale jednak jakoś tak chyba nie widzimy za dużego zainteresowania księży wchodzeniem w takie relacje. Czy jak to zmienić?
Nie wiem. Porozmawiam z księżmi, bo jestem akurat od tego roku odpowiedzialny za formację młodych księży w diecezji krakowskiej. Porozmawiam z nimi. No może to też, wiecie, wynikać z tego, że my mamy mężczyzn wokół siebie, to znaczy księży, nie? Jeżeli ksiądz ma super kontakty z księdzem, drugim kolegą, przyjacielem, to powiem szczerze, że to nie jest tak, że nie potrzebuje tych relacji męskich, ale jakoś no, mamy taki swój świat. Nie? No, tak znajomi lekarze przestali chodzić na jeden krąg rodzin, bo mówią, że no, mają relacje swoje lekarskie w swoim świecie. No, więc to też trzeba uszanować. Nie? Bo jeśli ktoś jest szczęśliwy, to po co mu? Jeśli kameduli są szczęśliwi, to po co im tam wchodzić z butami i mówić, że my chcieliśmy was otoczyć opieką. Nie, więc tu bardziej byłoby, spróbujmy rozeznać się, jakby spróbujmy te rzeczy, które są, kryzysy powołania, spróbujmy rozeznać, co tym ludziom pomaga. No, więc mi się wydaje, że tu byłoby fajne, no zacząć przynajmniej od rozmów. Wydaje mi się, że zacząć od rozmów. Ale bardzo dziękuję za to pytanie czy sugestie. Bo to będzie też dla mnie taki motyw, jeśli chodzi o formację z księżmi, żeby z nimi o tym pogadać. Czy oni w ogóle potrzebują facetów?
I tutaj jest pytanie jeszcze w tym kontekście, tym razem z Facebooka. Jak ksiądz przeżywa, kiedy młodzi księża opuszczają stan kapłański? Czy próbuje ksiądz ich zrozumieć, kiedy inni ich odtrącają?
A no, to ja akurat chyba jestem przypadkiem człowieka, który całkowicie myśli na opak. To znaczy ja uważam, że za dużo księży, ja uważam, że za dużo ludzi chodzi do kościoła i że za dużo chodzi na religię i że za dużo zostaje kapłanami. W sensie takim, że jestem pod wrażeniem. Nie, że za dużo, ale jestem mega pod wrażeniem, że jak można w XXI wieku wierzyć w Jezusa Chrystusa w sensie, że 15 milionów chodzi do kościoła. To jest cud. To jest w porównaniu z wieczornikiem, to jest mega cud. Że to, że my mamy po prostu 27 tysięcy księży w Polsce, to jest po prostu, ja jestem mega pod wrażeniem. To, że małżeństw się rozlatuje 1/3, a u nas na przykład 15%, no to uważam, że jest tak lepiej, nie? Więc owszem, przeżywam to, ale rozumiem, nie? I póki powiem tak, że rozumiem, chciałbym, żeby po prostu nie było to nieszczęście księży, nie? Natomiast trochę, no też mam już trochę lat i zdaję sobie sprawę, że tak, tej krzywy Gaussa się nie przeskoczy za bardzo. Że po prostu żyjemy w takim społeczeństwie, że część rozwodów będzie, że żyjemy w takim społeczeństwie, że część księży odejdzie też, nie? I nieraz rozmawiam z księżmi na ten temat, nieraz przed, nieraz po. I przyznam się szczerze, no staram się jakby zrozumieć, nie? Owszem, myślę, że nie traktujemy tego naszego spotkania dzisiaj jako też takich wykładów z ex-katedra. Natomiast ja nieraz tak żartowałem, że Pan Bóg patrzy się z nieba, bo to, co teraz powiem, nie będzie do końca ortodoksyjne. Pan Bóg patrzy się z nieba na tego księdza i mówi, no chciałem, żebyś był księdzem, ale ciebie w ogóle nie jest ksiądz. Już i pierwszy, drugi rok, trzeci rok, czwarty rok jesteś księdzem, to się w ogóle nie nadajesz. No. Normalnie psujesz ludziom życie i jak tak dalej pójdzie, to po prostu jeszcze przez ciebie zniszczysz. No i taka moja góralska teologia, Pan mówi, a podrzucę ci kobietę, żebyś ciebie chociaż się chłop nie zmarnował, bo z księdza już ciebie nie będzie. Więc oczywiście to nie jest prawda, ale jest coś takiego, to jest coś takiego jak wypadku, nie? Że Pan Bóg chce, żebyśmy byli zdrowi, ale jak gość uległ wypadkowi, to pozwólmy mu wsiąść na wózek inwalidzki, a nie mówmy mu, że skoro nie ma nóg, to niech leży całe życie w łóżku. Nie? I teraz ksiądz uległ wypadkowi. To jest wypadek. Z jego winy, nie z jego winy, zagapił się. Wiecie, jak siedzi autem, to naprawdę nieraz nie trudno wypadek. Jeśli chodzi o odejścia z kapłaństwa, to jest dużo bardziej skomplikowane niż wypadki. Ale naprawdę jest tak proces złożony, że się w głowie nie mieści. Jak ksiądz przychodzi i mówi, proszę księdza, ja nie wiedziałem, że to jest takie fajne. On się w życiu nie zakochał. On się w życiu nie zakochał. I on po prostu, jak się zakochał teraz, to on mówi, jejku, jakie to jest fajne, że on nigdy nie czuł się tak przy brewiarzu, jak się czuje przy kobiecie. On nigdy się nie czuł tak na Eucharystii, jak przy kobiecie. Nie? I możesz go umawiać z 10 facetami, z 10-letnim stażem małżeńskim, którzy mu powiedzą, ty gościu, po prostu poczytaj sobie to ze Swata Morgana. Ale on nie. No i co mu zrobisz, nie? W sensie takim, że to jest trochę jak wypadek i jest nam smutno, ale ciągle wydaje mi się, że my musimy myśleć takimi kategoriami, jak Jezus o celnikach i wszystkich tych grzesznikach, nie? Starajmy się pomóc maksymalnie jak można. Czyli robię wszystko, żeby on nie odszedł od kapłaństwa. Jeżeli odejdzie od kapłaństwa, robię wszystko, żeby nie odszedł od wiary. Jeśli odejdzie od wiary, robię wszystko, żeby nie odszedł ode mnie. Żebyśmy na ile możemy utrzymali po prostu człowieka, bo to Bóg jest ostatecznie sędzią. On też wie, jakie są problemy, jakie są procesy, jakie ten. Ale nie, jakoś nie martwię się. Powiem wam szczerze, że jestem tak głęboko przekonany, że Bóg rządzi Kościołem i rząd ten Kościół prowadzi, że jeśli się przez 2000 to nie rozleciało, to naprawdę nie rozleci się. Nawet gdyby w Kościele powszechnym byli sami Polacy.
Teraz dla odmiany pytanie z Zooma. Chciałbym z księdzem ze swojego otoczenia, czyli ze swojej parafii, iść ramię w ramię, iść drogą do nieba z Ewangelii, z Ewangelią i ewangelizacją, tak? Nie chcę iść z księdzem w stylu pan na włościach, pokorny sługa. Jak to zrobić? Jak przekonać księży do braterstwa w wierze, oczywiście zachowując szacunek do kapłaństwa?
Czy da się to przekonać? Nie wiem, no na pewno trzeba próbować rozmawiać. Czasem są sytuacje, że ksiądz przeżyje jakiś dramat i dopiero wtedy zaczyna myśleć bardziej po ludzku. Natomiast niestety czasem to zależy od cech osobowościowych. No, niestety sami wiecie, że można być szefem na przykład partnerskim w pracy, a można być szefem pan na włościach i ty po prostu w pracy musisz być grzeczny, bo cię zjedzie z góry na dół. Dużo zależy od cech charakterologicznych. Ostatnio rozmawiałem z jednym z rektorów wyższych seminariów w Polsce duchownych i on mówi, że on jest coraz bardziej przekonany, że za charakter się powinno wyrzucać seminarium. Mówi, to nie jest kwestia, co z tego, że się modli, co z tego, że on jest inteligentny. On ma taki charakter, że tak dawkoi, że się ludzie nie... No bo tacy są niektórzy ludzie, że on 30-40 lat nie przyzna się do końca życia, ciągle będzie ci patrzył z góry, no i co mu zrobisz, nie? Więc no, mega ciężka sytuacja. Nie? Wydaje mi się, że to jest trochę jak z ludźmi, trochę jak też z rodziną, że trzymać się, żebyśmy nie zrezygnowali z tych ideałów, modlić się o to, żeby takiego księdza spotkać w życiu, próbować rozmawiać jak się da, ale jak się też nie przeskoczy, to też nie zmuszać. Nie? To też nie zmuszać. Wtedy traktuję tego księdza jako pewien centrum usług religijnych, to znaczy ważne, że mi dajesz Jezusa, ważne, że dajesz mi rozgrzeszenie, ważne, że po prostu, że dzięki Tobie mogę być bliżej Chrystusa uwielbionego, no a to, że nie jest idealnie, no to no trudno po prostu, trudno. To jest trochę jak w małżeństwie, nie wiem, jak wy doświadczacie, ale są takie w małżeństwie momenty, które powiesz, no super, na przykład, o super kobieta, ale teściowa fatalna, nie? Albo wiesz, albo super dzieci, ale żona fatalna, nie? Albo o dużo zarabia, ale jejku, czemu tak gada, nie? Po prostu i w pewnym momencie masz takie wrażenie, że pakiet, nie? Że ty po prostu przyjąłeś jakąś opcję i nie można tego wylogować się, no nie? Że masz taką cały pakiet wszystkich i tak byś chciał, tak jak mnie się marzy, żeby wreszcie można było kupić kanały telewizyjne, raczej satelitę, złotówkę za jeden kanał, nie? Ja bym sobie wybrał te kanały swoje, a nie, że mi w pakiecie dajecie badziewia czysta i ja muszę płacić ten. I to trochę tak jest, że w tym badziewie wszystkim no dostajemy pakiet i nieraz też ten ksiądz no, pewne rzeczy robi dobrze, ale pewne rzeczy no, nie przeskoczy. No, nie przeskoczy.
Pytanie z YouTube'a. Brakuje mi, proszę księdza, nauk stanowych, takich wprost tylko do facetów. Gdzie usłyszę, że jak nie płacę pracownikowi na czas, to znaczy, że kradnę. Takiego nazywania rzeczy po imieniu bez lukrowania.
Pierwszą naukę, jak mówiłem, stanową dla mężczyzn w czasie rekolekcji, brat mnie jeszcze odwoził, bo byłem chyba na studiach, nie miałem auta w Rzymie i brat, jak się dowiedział, mówi, wiesz co, ja ci proszę tylko, żebyś nie mówił o dwóch rzeczach, bo na wszystkich od 20 lat rekolekcjach słyszę tylko o dwóch rzeczach, mówią księża na naukach stanowych, żeby nie pić i żeby pomagać żonie. Mówi, to już jest po prostu żałosne, jakbyście na niczym się więcej nie znali. Trochę brakuje, bo my nie umiemy, nie wiemy do końca, co powiedzieć, nie? Trochę też brakuje dlatego, że my mamy wrażenie, że to przecież tak naprawdę co kobiety nie powinny usłyszeć, żeby nie kraść. Że po prostu, że jakby nie do, dzisiaj ciągle się mówi rodzina, 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 jakby mało takiego myślenia właśnie stanowego, ale ja myślę, że trzeba próbować w znaczeniu takim, jak się zorganizujemy, tak jak teraz się organizujemy, spotykamy się, jest oblężenie, jest konferencja, jest modlitwa, no to tak próbować, znajdzie się jednego czy drugiego księdza, powoli, powoli się dojdzie. No. Albo w sposób bardziej taki, można powiedzieć, już na wyższym poziomie, czyli idziemy do biskupa, rozmawiamy, mówimy, że są potrzeby, że my się organizujemy, ale żeby załatwił, czy poprosił, czy znalazł jakiegoś księdza, który mógłby się nami zająć.
W tym kontekście nielukrowania tak zastanawiam się, że my jako mężczyźni potrzebujemy mężczyzn, którzy będą umieli mówić prawdę do naszego życia. Czy będą, widząc, że robimy głupoty, będą umieli wprost nam powiedzieć, że te głupoty robimy. I tak się zastanawiam, że oprócz spowiedzi, kierownictwa duchowego, potrzebujemy kogoś, kto ma odwagę i szczerość. Powiedzieć nam, że coś w naszym życiu szwankuje, że coś sobie jakoś tam zalukrowaliśmy, zapudrowaliśmy, ukryliśmy pod dywan. Myślę, że to jest ważne.
A to nie jest tak, że kobiety wam mówią tu codziennie? W sensie, czy to jednak człowiek, facet chciałby usłyszeć od faceta?
Pewnie tak. Aha. Pewnie tak. Widzę, że pytania się nam wyczerpały, ale to jest dobrze, bo czas też się nam wyczerpuje, więc powoli, powoli musimy zmierzać do lądowania. Może w takim razie poprosimy księdza o jakieś podsumowanie i błogosławieństwo na koniec.
No nie przygotowałem się z podsumowaniem, więc strasznie się cieszę, że jesteśmy jako ludzie na tym świecie, bo wśród 12 milionów zwierząt czy stworzeń jesteśmy jedynym gatunkiem, które tak naprawdę dostało najwięcej. Najwięcej. Nikt, nawet małpy nie dostały tyle, co my. To my ciągniemy postęp na tym świecie, to my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. I to Pan Bóg dał w nasze ręce, żeby ciągnąć ten świat dalej do przodu i żeby się z tego ucieszyć i ucieszyć się też z tego, że jesteśmy wierzącymi ludźmi, że mamy tą łaskę wiary, że żyjemy po coś, że wiem, że po śmierci czeka mnie niebo, że wiem, że po prostu tu mam jakieś zadanie do zrobienia, że jak się żyje dla kogoś, jak mówi święty Paweł, nikt z nas nie żyje dla siebie, nie umiera dla siebie, to naprawdę całkiem inaczej się żyje, ucieszyć się z tego, nie? Ucieszyć się z tego, że jest sens, że jest powołanie i w miarę też możliwości zobaczyć to, co jest pozytywne, nie? To, co jest pozytywne. Super, że szukamy ideału. Super, że chcemy, żeby byłoby dobrze, ale spróbujmy naprawdę zrobić to, co robi Kościół codziennie. Eucharystia, czyli dziękczynienie. Dziękczynienie. Tak bardzo mi się w Grecji podoba, jak na ulicach wszędzie słyszę Eucharisto, Eucharisto. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Po prostu tam słyszysz ciągle o tej Eucharystii, żeby też dziękować, nie? I nieraz proboszczowie są na mnie źli, jak ja mówię na rekolekcjach, że zamiast krzyczeć na ambonie, dlaczego nie chodzicie, dlaczego stoicie pod lipą, dlaczego nie wejdziecie do środka, to przecież możecie powiedzieć to też inaczej, nie? 25 milionów Polaków nie przyszło dzisiaj do kościoła, a ty doszedłeś aż do lipy, jesteś gość. Mam nadzieję, że kiedyś dojdziesz ten, żeby zobaczyć pozytywnie, nie? Że moja żona po prostu jest plotkarą, ale dzięki temu masz najlepsze informacje ze wsi, naprawdę, nie? Albo że, jejku, dlaczego moja żona nie jest tak piękna jak jej koleżanka, ale człowieku, tak twoja kobieta to jest jedyna, która z tobą wytrzyma, nie? Po prostu jak popatrzeć pozytywnie, bo to dużo, dużo jest po prostu nam daje też takiej siły, bo Chrystus patrzy na nas pozytywnie. Jak idę do spowiedzi, to ja bym sobie nie odpuścił. No przychodzi gość, do spowiedzi 724 raz, powtarza 648 raz ten sam grzech, a on mu odpuszcza. Przecież ja bym normalnie powiedział, wiesz co, wejdę się już nie spowiadę, bo jak słyszę, że ty obiecujesz, że się poprawisz, to mi się tylko śmiejce. Więc zobaczyć pozytywnie, tak jak Pan Bóg chce, pozytywnie na nas, to wtedy będzie łatwiej. A oczywiście sobie i wam i życzę, i o to się też pomodlimy, żebyśmy przede wszystkim patrzyli na Chrystusa. Na Chrystusa, On jest kapłanem, on jest mężczyzną, on nas uczy odkrywania swojego życia, poświęcenia, ofiary. On też uczy też cierpliwości wobec innych i też niesamowitych też wymagań od siebie i od innych. Żebyśmy, gdyby się nam udało w tym roku, nie, czy w tym miesiącu, czy w tym czasie powiedzieć, być bliżej Jezusa, no to naprawdę to będzie duży, dobry krok do większego szczęścia i do większej chwały Bożej. Amen.